Przepraszam, panie burmistrzu, 400 tysięcy to żeśmy przyznawali na początku tego roku, natomiast prace tam były również wykonywane w związku z wykonywaniem skrzyżowania, jak również było to też zadanie pod nazwą skwer wtedy i też żeśmy przekazali jako Rada Miasta kwotę 100 tysięcy złotych, czy ponad 100 tysięcy, o ile dobrze pamiętam. W związku z tym na pewno jest to kwota wyższa i dlatego bym bardzo prosił o taką rzeczową odpowiedź.
To znaczy, jeżeli doliczymy całą ulicę Bytomską, to oczywiście będzie znacznie wyższy koszt tego skweru. Więc to wszystko zależy od tego, niech pan sobie ustali, panie radny, zakres, jaki pan chciałby wiedzieć, jaki został zrealizowany i wtedy taki koszt panu podam. Natomiast jeżeli chodzi o sam skwer, to taka kwota, jaką podałem panu wcześniej, to pragnę panu powiedzieć, że rada przeznaczała środki, ale generalnie na małą architekturę Starego Miasta.
Dziękuję za odpowiedź. Pan radny jeszcze widzę też. Nie ma pytań. Kto z państwa radnych jeszcze chciałby zabrać głos w dyskusji nad przedmiotowym tematem? Nie widzę. Przechodzimy w związku z tym, proszę państwa, do dalszej części tego punktu. Brzmiała dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia informacji z realizacji strategii rozwoju miasta Przelać oraz planów do roku 2015. Zgodnie z wcześniejszą informacją informuję państwa radnych, że uchwały są podejmowane imiennie, z wyjątkiem tych, o których mówią przepisy wewnętrzne.
Czy panie państwa przewodniczący.
A przepraszam, przepraszam bardzo, wycofuję się z tutaj.
Prośba była...
Bardzo bym prosił pani radna jeszcze raz, tak. Jak gdyby sformalizowała ten wniosek, który chciałaby poddać pod głosowanie.
To znaczy tak, na stronie 11 prosiłam tylko, aby dopisać słowo oraz żłobka, czyli uruchomienie nowego punktu przedszkolnego oraz żłobka.
To znaczy, że to nie jest tylko kwestia zapisania, to musi być stosowny wniosek o rozbudowę tego przedsięwzięcia czy tego planu, bo to
wnioskuję o wpisanie do strategii rozwoju miasta Przelać.
Tylko sprawy żłobków to jest program numer 9.
I budowę boiska przy gimnazjum numer 3. Jakie tabelki?
Czyli pani kierownik te informuje, tak, bo troszeczkę nie na głos, że w zmienionej tabeli WPI jest również przewidziana budowa boiska przy gimnazjum numer 3.
Dostajemy na sesji nowe materiały.
Ale myślę, pani radna, że możemy tą informację uznać za no, przekonującą czy wiarygodną, jeżeli tutaj jest takie stwierdzenie, to
ja
to
może powiem tak, ponieważ G3 było zgłoszone na komisji, dlatego państwo mają to już dzisiaj wpisane. Na wczorajszej komisji to padło, dzisiaj jest wpisane.
Natomiast pan burmistrz się pewnie wypowiadał co do perspektyw i możliwości w przyszłości realizacji, jeżeli przepisy pozwolą realizacji żłobka. Pani radna chce tutaj ten temat wyraźnie sformułować. By został w formie poprawki do WPI przyjęty.
Nie.
Mówimy o budowie boiska, tak?
Tak.
Zadanie 070303 to jest gimnazjum numer 3 i planowany zakres budowa boiska, ogrodzenia i remont łazienek tam jest również zgłoszony na lata przyszłe. 070303.
Budowa boiska jest.
Jest, tak?
Jest. To pan boi.
W tym aspekcie sprawa wyjaśniona, rozumiem?
Tak.
To proszę w takim razie ten wniosek pani sformułować.
A ten żłobek, pani kierownik?
Żłobek w programie Przyjazne Miasto mamy w tej chwili.
Czyli
to jest program 09.
09.
I zadanie 090402, gdzie mamy zaplanowaną termomodernizację żłobka. Do 2015 roku. Jeszcze raz budowa, tak? Aha. Czyli drugi.
Dokonano remont
bardzo proszę. Tak? Tak, proszę.
Mnie nie chodzi o żłobek, który mamy w, tutaj w Czeladzi, po przedszkolu
chodzi
numer
12. Na piaska, pani radna.
Tylko o żłobek na piaskach, tak. Pani kierownik. To dwie różne sprawy.
Ja mam tylko tutaj nie wiem, pytanie do może reakcji prawnego, czy na takiej zasadzie poprzez wniosek radnego głosowany
chyba,
do strategii możemy tak nagle rozszerzyć bez przewidywań finansowych i czasowych takie przedsięwzięcie, bo jest to wniosek jak najbardziej sensowny i trudno z nim polemizować. Jest tylko kwestia możliwości realizacji w ramach istniejącego KPI.
Ja, panie przewodniczący, obejmuję lata aż do 2015 roku i myślę, że to jest tak ważna sprawa, ponieważ krótko mówiąc, zlikwidowano żłobek na piaskach, a był potrzebny. I wielu mieszkańców naprawdę młodych, ja boleję nad tym, że tak się stało i w związku z tym...
Ale daje sobie pani radna zadanie na tym te 4 lata, żeby zrealizować ten postulat. Ja tutaj upewniłem się, jest taka formalna możliwość poprzez głosowanie i stawienie do obowiązujących dokumentów przyjętych uchwałami Rady Miejskiej o postulat rozszerzenia takiego zakresu rzeczowego. W związku z tym proszę jeszcze raz panią radną, jak chciałaby ten wniosek jednoznacznie sformułować.
O budowę żłobka miejskiego w dzielnicy Piaski.
Czas okres tej pani sobie wyznacza, czy władzą, czy w Radzie?
Ja myślę, że jeśli burmistrzem nadal będzie pan Marek Mrozowski, to taki żłobek powstanie. Dziękuję.
10. To do 2014, tak? No bo to w tym momencie mówimy o kolejnych 4 latach. Czy mówi pani o realizacji w terminie określonym tą analizą i tym opracowaniem? To 2015. Kto z państwa radnych jest za rozszerzeniem stosownego programu strategii o plan realizacji żłobka w okresie do 2015 na dzielnicy Piaski. Kto z państwa jest za przyjęciem tego wniosku? Proszę o podniesienie ręki na tak. To jest na tak.
Przepraszam, panie przewodniczący.
A już tak, panie radny, głosujemy.
Dziękuję. Ty przeciwny temu wnioskowi?
Dziękuję w imieniu młodych.
Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny w temacie
Ja w temacie dyskusji, bo tak rzeczywiście początkowo pan przewodniczący zgłaszał ten wniosek nieśmiał. On nie został przyjęty, bo faktycznie należałoby się zastanowić nad tym, co należałoby właśnie ująć dodatkowo w wyniku takiego sprawozdania, bo to jest sprawozdanie z realizacji. I to powinniśmy rzeczywiście przedyskutować, przemyśleć. Niech mi pani pozwoli dokończyć. W związku z tym rzeczywiście, ponieważ to jest sprawozdanie z realizacji, to by się należało zastanowić, co zostało zrobione już, czego żeśmy nie zrobili, a co może jest potrzebne, albo to, czego żeśmy nie zrobili, na przykład skreślić, bo stwierdzamy, że na przykład jest to niepotrzebne dla...
A co pan radny proponuje w takim razie? Ma jakieś postulaty, zmiany,
postulowania? W tej chwili panie przewodniczący mówi ogólnie, że mogliśmy właśnie... Mówię ogólnie, dlatego że jest to właśnie, mówię, sprawozdanie z pewnego okresu naszego działania i zastanowić się, co jest faktycznie jeszcze potrzebne na dzielnicy Piaski.
No to słucham pana.
No w tej chwili nie jest trudno złożyć wniosek, ale mówię, że gdyby była dyskusja właśnie w tym kierunku, być może, że w wyniku tak zwanej burzy mózgu mogłyby jeszcze paść inne wnioski i przemyślenia, dlatego że faktycznie widzimy, że jest coś właściwie, czegoś jest za mało i dlatego jak najbardziej słuszny jest wniosek tutaj koleżanki radnej i Strączek, że jednak przypomniała sobie o tym, że brakuje tego żłobka.
No, 14 osób jest też tego samego zdania.
Żłobka na piaskach, który jak żeśmy dyskutowali jeszcze rok temu, bo pytaliśmy, jakie pan burmistrz ma zamiary na temat żłobka.
Proszę do rzeczy,
Mówię, proszę, żebyście państwo pozwolili na temat żłobka, to mówił tutaj i nikt nie protestował, że żłobek będzie jedynie tylko na osiedlu 35-lecia na osiedlu Pruszyckiego. Natomiast mówił też pan burmistrz o tym, że po dokonaniu remontu kapitalnego przedszkola, jak gdyby ten oddział powrócił. Chciałem zapytać,
czy pan... Nic takiego nie mówiłem.
W związku z tym rozumiem, że nie będzie, bo ja miałem właśnie nadzieję, że ten żłobek miał być tylko, proszę odsłuchać to, co pan burmistrz mówił rok temu, że to przeniesienie tego żłobka było konieczne ze względu na remont. Okazuje się, że
była
to
całkowita,
całkowita likwidacja żłobka w tej dzielnicy, w związku z tym jest konieczne jak najbardziej wybudowanie tam żłobka, bo jednak tam jest prawie 40
tak, panie radny, to pan powiedział, nagrało się i będzie dla potomnych też potwierdzenie, że pan jest za tą modyfikacją w UPI. Bardzo proszę, czy w zakresie jeszcze... Przed zakończeniem dyskusji, pani radna.
Bardzo króciutko, ponieważ jednak mamy oceniać realizację strategii, a nie rozpoczynamy pełnej dyskusji na temat zmian strategii czy konieczności tych zmian. Wniosków było mało. Chciałam się odnieść do samej tej, do samej oceny realizacji strategii. O tym, że targowisko na Grodzieckiej, czyli inwestycja zmiany targowiska, przebudowy targowiska na Grodzieckiej, to nie jest inwestycją targowiska, przebudowy targowiska na Grodzieckiej, tylko budowy takiego centrum usługowo-handlowego i to już przy innej okazji już o tym mówiłam przy poprzednich, poprzednich punktach obrad tej sesji, to uważam, że ta strategia no, nie została do końca wykonana, bo de facto jesteśmy, jeśli chodzi o budowę targowiska, to jesteśmy na etapie dopiero koncepcji, bo mówimy o tym, że będzie ono zlokalizowane w innym miejscu, więc uważam, że ta strategia, że w tym wypadku strategia nie została wykonana. Chcę też przypomnieć z poprzednich punktów obrad dyskusję na temat gospodarki wodą, wodociągami. Także to, co mówiliśmy na temat ciepła i tej nitki spinającej i tych zapóźnień, które jednak nie były, które powstały w wyniku braku działań i braku realizacji tej strategii. Także uważam, że strategia nie jest wykonywana należycie. Jeśli jeszcze dodam do tego ocenę programu Infrastruktura, który mówi, że ideą przewodnią programu jest założenie, iż infrastruktura jest jednym z głównych czynników decydujących o atrakcyjności miasta dla inwestorów, a jednocześnie celem programu miało być pełne dostosowanie infrastruktury do potrzeb mieszkańców, a mamy nas kolejny punkt obrad tej sesji, czyli infrastruktura, budowa drogi ulicy Staropogońskiej, gdzie z potrzebami mieszkańców już tych, którzy tam już są, a nie tych, którzy będą budowali. Nie ma tutaj spójności i nie widać takiego zrównoważonego podejścia do tego terenu i mieszkańcy są z tego niezadowoleni, to ten program również jest wykonywany moim zdaniem, przynajmniej na tym przykładzie, w bardzo taki dziwny, nieliczący się z mieszkańcami, z ich opinią sposób. Ja oceniam źle tę realizację, chociaż oczywiście wiele z tych zawartych zadań w tym programie zostało wykonanych, ale z różnymi błędami i z różnymi zaszłościami. Gdzie niegdzie jest opóźnienie, a gdzie niegdzie właśnie bardzo szybki postęp, jak choćby w tej polityce czynszowej. No, mieszkańcy mogli się spodziewać, że będzie to rozłożone na wiele lat te podwyżki czynszów, a bardzo szybko je podniesiono, powodując pewną dolegliwość. No mam nadzieję, że te stawki nie zostaną podniesione w ciągu najbliższych 5 lat. Dziękuję.
Dziękuję bardzo za podsumowanie ze strony pani radnej. Czy jeszcze nie widzę, wyczerpaliśmy dyskusję. Pan burmistrz ma jeszcze głos końcowy, proszę bardzo.
Tak, ja może pani radna oczywiście tutaj próbuje wmawiać, że jakieś były drastyczne podwyżki czynszów. Natomiast tak nie jest. Pani radna, mam naprawdę bardzo słabą pamięć i to z racji młodego wieku jest to dla mnie szok po prostu, jak szybko dzisiaj niestety ludzie młodzi, prawda, tracą pamięć. Bo o to, jak dyskutowaliśmy nad programem Mieszkanie, to ten poziom był właśnie mniej więcej dokładnie taki sam. I to właśnie na wniosek klubu radnych SLD i klubu radnych Platformy Obywatelskiej, jak również klubu radnych Razem dla Przeladzi, na uzgodnieniu międzyklubowym padła propozycja, żeby obniżyć próg, do którego będzie wzrastać będą czynsze, i ten wniosek przeszedł. W związku z tym okazało się, że my już prawie że osiągnęliśmy ten próg, który został już wcześniej wypracowany. I dobrze by było, żeby pani radna sobie to przypomniała, choć oczywiście niestety nie mam złudzeń, że i tak za jakiś czas pani będzie dokładnie to samo powtarzać. Natomiast proszę państwa, WPI, o którym my dzisiaj mówimy i na temat jego realizacji, opiera się w zasadzie o dwa dokumenty. Pierwszą grupą dokumentów to są stosowne uchwały przyjmujące programy. Państwo, nie kto inny, tylko państwo podjęliście uchwały, w których zdecydowaliście, jakie zadania mają priorytet. Także dzisiaj, jeżeli pani radna mówi, że należałoby inaczej, to proszę mieć również pretensje do siebie, bo to między innymi pani głosowała właśnie za przyjęciem bądź odrzuceniem, ale brała pani udział w podejmowaniu uchwał dotyczących poszczególnych programów. Druga grupa uchwał to są uchwały budżetowe. Nie można niczego zrealizować, jeżeli nie został uchwalony budżet. Więc jeżeli pani głosowała, a ostatnio doskonale pamiętam, że pani głosowała za budżetem, to w związku z tym zaakceptowała pani takie, a nie inne zadania na ten rok. I bardzo mi przykro, że teraz pani zmienia zdanie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo za głos podsumowania. Nie, to był głos ostatni.
Przepraszam, ale to tylko małe sprostowanie. Nie głosowałam za budżetem. Byłam przeciwna przyjęcia budżetu na 2010 rok. Także oczywiście uznaję rację pana burmistrza, że to jest polityka prowadzona nie tylko przez pana burmistrza, ale także przez radę. To
tak, ale ja już nie przypominam sobie, żeby pani wystąpiła z jakimś wnioskiem, że trzeba skreślić jakieś zadanie i realizować inne zadanie. Jeżeli pani mogłaby mi przypomnieć taki fakt, to bardzo proszę.
Ja sobie, panie burmistrzu, w ogóle nie przypominam, żeby kiedykolwiek, a może no, dosyć często liczono się z moim zdaniem, więc właściwie muszę panu burmistrzowi powiedzieć, że żeby taki wniosek przygotować, to rzeczywiście trzeba dosyć dużej pracy, a potem i tak nikt nie słucha. Także zdaje się tutaj na to, co swoją większością Rada Miejska przyjmuje, natomiast jest kwestia również tego, jak to jest wykonywane.
Rozumiem. Czy potwierdza pani radna, że nie zgłaszała żadnego innego wniosku? Dziękuję.
Dziękuję. Zamykam dyskusję. To była taka już dodatkowa polemika, nic nie wnosząca. Czy to światełko rozumie, to jest oznaczenie chęć głosu? Dziękuję. Proszę państwa, jak wspomniałem wcześniej, przechodzimy do nowej formuły od głosowania imiennego. Przygotowane jest prezydium do zaznaczenia państwa głosów w temacie przyjęcia przedłożonych materiałów w sprawie realizacji strategii rozwoju miasta oraz planów do roku 2015 stanowiących załącznik do niniejszej uchwały wraz z przyjętym wnioskiem. Rozumiem, że tak musimy tutaj tą formułę potwierdzić, bo wniosek został przyjęty. W związku z tym pytam państwa o wolę za, przeciw lub wstrzymujący się. Pan Czesław Badura. Pani Zofia Bazańska. Pan Krystian Dąbrowski. Pan Krzysztof Rancikowski. Pan Ireneusz Gawroński. Pan Janusz Gądkiewicz. Pan Mirosław Kędzierski. Pan Wiesław Konderak. Pani Teresa Kosmala.
Przeciw.
Pan Andrzej Mentel. Pan Marcin Musiał. Pani Grażyna Strączek. Pan Andrzej Świątek. Sławomir Święgza. Pani Danuta Walczak. Dziękuję. Wszystkich Państwa odczytałem, bo nie wyczytywałem tych, których nie ma, których nigdy na sali. Nikogo nie pominąłem. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do kolejnego punktu. To jest punkt 11. Festyny zdrowia. Rezultaty za rok 2009. Bardzo proszę, kto z Państwa przedstawi nam tutaj jakieś podsumowanie. Pani burmistrz, proszę uprzejmie.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, jak co roku w 2009 roku organizowaliśmy także festyny zdrowia. W ubiegłym roku odbyły się dwa. Pierwszy festyn odbył się 16 maja, natomiast drugi festyn odbył się 2 września. Jeżeli chodzi o ilość przeprowadzonych, organizatorem akcji oczywiście był Urząd Miasta Czeladź, Wydział Polityki Społecznej i Edukacji, a współpracowali razem z nami w festynach NSZZ Mediolan, NSZZ EcoRent, Laboratorium Fryda, Medicus, a w drugim festynie, oprócz wymienionych już, jeszcze NZZ OPMED i Optyka Koiner. W sumie przeprowadzono w ciągu tych dwóch badań, w ciągu tych dwóch festynów badania 1386, z czego, jakie to były badania? Mamografia, badanie słuchu, rentgen klatki piersiowej, oznaczenia markerów raka kruczołu krokowego, oznaczenie markerów jelita, raka jelita grubego, a także poziom cukru, ciśnienie krwi i badanie ostrości wzroku. Wyniki bardziej szczegółowe dotyczące badań mammograficznych, a także prześwietlenia klatki piersiowej macie Państwo przedstawione na tych wykresach. I jak widzimy, jest to, no, są to różnego rodzaju, że tak powiem, zmiany, zarówno normy, jak i zmiany łagodne. Wiemy oczywiście wszyscy, że są to takie jak gdyby diagnozy wstępne i dopiero z tymi wynikami, te wyniki należy po prostu potwierdzić w dalszych badaniach, jeżeli istnieje taka konieczność. Na ten rok proponujemy zorganizowanie w pierwszych dniach września 3 takich festynów zdrowia i opracowując program tych festynów na bieżący rok, wzięliśmy pod uwagę sugestie radnych, członków Komisji Polityki Społecznej i w tych programach na ten rok będziemy po prostu te sugestie uwzględniali, na przykład pokaz ratownictwa medycznego czy porady dotyczące, znaczy porady diabetyków. To tyle, jeśli chodzi o te ogólne wprowadzenie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo za wprowadzenie do tematu. Czy ktoś z Państwa radny chciał zapytać, zabrać głos? Już chciałem powiedzieć, że nie widzę, ale
nie,
widzę.
Mi się wydaje, bardzo że proszę, składaliśmy wnioski na komisji społecznej, bo nie ma Pana Przewodniczącego. Czy
upoważnił kogoś z Państwa radnych?
Bo być może, że już jakieś porozumienie, bo wiem, że jeszcze była dyskusja po komisji i być może nastąpiło jakieś porozumienie, że te wnioski zostały jakby przyjęte do realizacji przez Panią Burmistrz, ale...
Państwo mówiliście o określonym rodzaju badań i te propozycje, które były zgłaszane, staramy się w tegorocznych systemach uwzględnić. Tam, gdzie jest to po prostu możliwe, gdzie znajdujemy czy NZOS, który się tym zajmie, czy są warunki w ogóle do przeprowadzenia, bo nie wszystkie badania w każdym miejscu są możliwe do przeprowadzenia. Tam, gdzie następuje pobór krwi, to muszą być spełnione warunki, muszą być warunki laboratoryjne. Ale te sprawy, które Państwo mówiliście, staramy się uwzględniać w tym roku, maksymalnie jak jest to tylko możliwe.
Rozumiem, i te ewentualnie takie pogadanki dotyczące dietetyki. Te...
Tak, właśnie mówiłam o tym, że jest to uwzględnione w festynach również. Pokaz ratownictwa medycznego, o którym Państwo mówiliście.
Także to jest jako wnioski do realizacji.
Borelioza, te badania na boreliozę, o których była mowa.
Dziękuję za uwzględnienie wniosków do planu działań na bieżący rok. Pani radna Grażyna Strączyk, proszę bardzo.
Ja chciałabym powiedzieć, że dużym zainteresowaniem się cieszą te festyny zdrowia, bo 1000 mieszkańców jednak skorzystało z takiej formy badania. Niemniej jednak interesowałoby mnie coś takiego, żeby przedstawić, jak czy stan zdrowia mieszkańców się polepsza, czy pogorsza, żeby poprzednie badania były zestawione z obecnymi, bo no jakieś tam wpływ
środowiska... Ten tego nie rozstrzygnie na pewno.
Nie, nie. Chodzi mi o to, że co roku robimy takie, organizujemy te festyny zdrowia, są robione badania, tylko że mamy informacje z danego roku. Nie wiem, nie jestem lekarzem, może pan doktor Francikowski by coś na ten temat powiedział, czy ktoś inny z komisji...
Dane porównawcze, tak dla pani?
Jak to wygląda? Czy rzeczywiście mamy kłopoty zdrowotne coraz większe, czy stoimy w miejscu, czy może w jakichś dziedzinach jest poprawa?
Proszę Państwa, festyn zdrowia nie da nam oceny stanu zdrowia naszych mieszkańców. Proszę pamiętać o jednym, że wyniki badań są to wyniki tajne, są to wyniki indywidualne dla każdego, który bierze udział w tych badaniach. Jeżeli już, to mamy dane, tak jak dotyczące mamografii czy prześwietlenia płuc, mamy te dane jak gdyby ilościowe pokazujące, natomiast na pewno nie indywidualne. W związku z tym, w moim odczuciu, festyn zdrowia ma spełnić taką rolę informacyjną i zachęcającą mieszkańców naszego miasta do dbania o zdrowie, ponieważ no, śledzimy informacje dotyczące problemów zdrowia w ogóle mieszkańców Polski, nie tylko czeladzi, problemów, które się pojawiają, stąd też ten wachlarz badań bywa różny. Zaczynaliśmy kiedyś od mamografii, w tej chwili robimy również badania, jak gdyby informujemy ludzi o tym, że istnieją takie badania jak markery raka gruczołu krokowego, jelita grubego, czy właśnie prześwietlenie, jest to prześwietlenie aparatem cyfrowym, w związku z tym ono nie tylko pokazuje kwestie ewentualnej gruźlicy, ale także innych zmian, które w obrębie klatki piersiowej następują. Także festyn zdrowia to jest festyn, który ma zachęcić wszystkich mieszkańców do tego, żeby zaczęli dbać o swoje zdrowie, zwrócić im uwagę na to, jakie największe zagrożenia zdrowotne występują. Natomiast, jeżeli pani radna pamięta, to co roku robimy taką informację zbiorczą zbieraną przez NZOZ-ów i ze szpitala, gdzie ta informacja na temat stanu zdrowia i tendencji obecnych po prostu występuje. Dziękuję.
Dziękuję za dodatkowe wyjaśnienia. Czy jeszcze są pytania, uwagi do przedłożonych materiałów? Nie widzę. Przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt 12. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną końcowego protokołu pokontrolnego z kontroli obrotu nieruchomościami za 2009 rok w celu przyjęcia wniosków pokontrolnych i skierowania ich do realizacji. Proszę bardzo, pan przewodniczący Komisji Rewizyjnej, pan radny Ireneusz Gawroński. Proszę uprzejmie.
Poproszę przewodniczącego zespołu kontrolnego, pana Marcina Musiała, o zapoznanie Rady z treścią protokołu.
Bardzo proszę pana radnego.
Tak, Komisja Rewizyjna w dniu 21 czerwca 2010 roku zapoznała się z protokołem przeprowadzonym przez zespół kontroli dotyczącej obrotu nieruchomościami za 2009 rok. Przebieg kontroli, treść protokołu oraz uwagi i propozycje wniosków przedstawił Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu w dniach 17 i 21 czerwca przewodniczący zespołu kontrolnego Marcin Musiał. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zaproponował przyjęcie uwag i akceptację wniosków zespołu kontrolnych jako uwag i wniosków Komisji Rewizyjnej oraz wniósł na wniosek radnego Andrzeja Świątka o uzupełnienie dokumentów w zakresie wykazu uchwał Rady Miejskiej w Czeladzi podjętych w 2009 roku, a dotyczących zbycia nieruchomości gminnych, które ze sprzedaży lub zamiany oraz stanu ich realizacji z ewentualnym wyjaśnieniem niemożności ich wykonania przez burmistrza. Termin uzupełnienia była to data 25 czerwca 2010 rok. W wyniku przeprowadzonego głosowania za przyjęciem propozycji przewodniczącego głosowało 4 radnych, przeciw 0, wstrzymał się 1 radny. Teraz może przedstawię wnioski, które wypracowała Komisja Rewizyjna. Cały protokół wraz z łącznikami jest to oglądu w biurze Rady. Komisja Rewizyjna wypracowała dwa wnioski i w pierwszy wniosek: przy planowaniu budżetu należy realnie planować dochody z majątku gminy. Wniosek ten wynika z faktu, że zespół kontrolny zwrócił uwagę na fakt, że planowane w budżecie miasta dochody z majątku gminy wynosiły 12 470 000 zł, zostało wykonane w wysokości 7 899 325 zł 36 groszy, co stanowi 63,35% wykonania planu. W tym sprzedaż mienia plan 5 milionów, wykonanie 417 876 zł 31 groszy, co stanowi 8,36% wykonania. Następny wniosek. Komisja Rewizyjna wnioskuje o nabywanie nieruchomości gminnego zasobu w wartościach nieprzekraczających cen rynkowych. I te dwa wnioski opracowała Komisja Rewizyjna.
Ja tylko przeproszę pana radnego, bo w projekcie uchwały jest również trzeci wniosek. Ja może przeczytam z projektu uchwały wniosek pod pozycją 3. Uzupełnienie dokumentów w zakresie...
Ale też wniosek już przytoczyłem, jak odczytywałem protokół z Komisji Rewizyjnej, także to wniosek było dołączenie pewnych dokumentów.
Komisja wnioskuje, by w projekcie uchwały znalazły się te trzy wnioski, tak, dwa indywidualnie podane i trzeci wynikający z protokołu.
Uzupełnienia załączników.
Tak. Dziękuję bardzo. Uwagi do państwa radnych, do protokołu, do pracy komisji. Nie widzę, przechodzimy tradycyjnie. Pani radna Teresa Kosmala, proszę bardzo.
Ja chciałam zapytać, czy komisja przeprowadziła takie badania, ile uchwał w 2009 roku, uchwał dotyczących sprzedaży albo pozyskania nieruchomości do zasobu gminnego, uchwał podjętych przed 2009 rokiem i w 2009 roku, ile zostało zrealizowanych, a ile nie zostało zrealizowanych i dlaczego? Czy komisja zbadała, czy uchwały, które były podejmowane, chociażby w tej kadencji, były realizowane choćby przez to, że do każdego z rodzaju budżetów. Tak, ale to jest stan na 2000. Ja wiem, że kontrola dotyczyła roku 2009, natomiast wiem, że są takie uchwały, które są podjęte dużo wcześniej, a nie były wykonywane. Nie były też mimo istnienia uchwały nie do budżetu, do projektu budżetu na kolejne lata nie wchodziły na przykład dodatkowe dochody ze sprzedaży tych gruntów. Czy jakby komisja prześledziła też, jaka jest ta w gminie ta polityka pozyskiwania i zakupu nieruchomości. Mieliśmy tu też dzisiaj w tych sprawozdaniach, kupowaliśmy nieruchomości do zasobu mieszkaniowego, kupowaliśmy nieruchomości dla innych celów i pytanie też, czy komisja sprawdziła, czy te zakupione nieruchomości już na te cele, na które je kupowaliśmy, czy już są na te cele przeznaczone, czy po prostu na razie czekają na realizację tych celów. Dziękuję.
Bardzo proszę, pan przewodniczący komisji.
Ja mam taką prośbę do pani radnej Teresy Kosmali. Gdyby była uprzejma to, co przed chwilą powiedziała, w jeden jakiś punkt sformułować i przedstawić Radzie do przyjęcia i komisja wówczas rewizyjna zajmie się również tymi tematami, które pani przedstawiła. Natomiast tym tematem kontroli był rok 2009, tylko rok 2009 i myślę, że zespół kontrolny bardzo szczegółowo tą kontrolę przeprowadził. Polecam również zapoznanie się z załącznikami do protokołu. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Ja się nie zapoznawałam z załącznikami, tylko z samym protokołem, więc odniosłam wrażenie, że kontrola tylko polegała na tym, że był w dziewiątym.
Nie, nie, ale ja tylko zadaję pytanie. To znaczy nie dowiem się teraz od komisji, że są takie uchwały, które czekają jeszcze na realizację i w 2009 również nie było zrealizowane ani zakup, mimo tego, czy wszystkie zostały zrealizowane, bo też nie mam takiej pamięci. Sądzę, że no, komisja rewizyjna, myślałam przynajmniej, że komisja rewizyjna, że tak powiem, ten stan w 2009 roku przedstawi Radzie w całości. A komisja zajęła się tylko poszczególnymi zadaniami, tak? Albo wzięła, jeżeli był zakup, to tylko sprawdziła ten konkretny zakup, jeżeli sprzedaż, to tę konkretną sprzedaż.
Ja myślę, że pani radna naprawdę wie, o co chodzi. Pracowaliśmy wspólnie w tej komisji rewizyjnej w poprzedniej kadencji i to no, nie chodzi o mącenie i gdyby pani radna była uprzejma zajrzeć do załączników, jest tam komplet materiałów dotyczących, ile Rada Miejska podjęła uchwał, ile z tych uchwał zostało zrealizowanych, jaka kwota została osiągnięta ze sprzedaży nieruchomości w roku 2009, jaka kwota była planowana. Również podobną informację pani radna uzyska, czytając protokół absolutoryjny z miesiąca kwietnia, gdzie również te punkty wyszczególniliśmy. Dziękuję.
Ale nie uzyskam ich wszystkich z protokołu pokontrolnego i dlatego jestem zdziwiona. Dziękuję. No.
Nigdy 100% pytań 21 radnych protokół komisji nie rozstrzygnie zapewne. Proszę Państwa, ja mam tu dwie uwagi formalne. Uchwała będzie podjęta z dnia 29 czerwca, a w punkcie trzecim mamy termin uzupełnienia do 25 czerwca. Czy tutaj jakieś przesunięcie nie powinno być formalne nawet do dnia dzisiejszego, jeśli wniosek jest realizowany? Bo pan radny czytał i...
Tak. Wniosek radnego został uzupełniony, tak, w terminie. Czyli
nie, chodzi mi o datę. Mamy tam datę 25 czerwca. A 29, no to zatwierdzamy coś, co jest jak gdyby już w dacie... Może już, jeżeli komisja stwierdza, że zostało to wykonane, no to może to zdanie, termin uzupełnienia skreślmy, no bo wyznaczamy coś, co już 3 dni temu upłynęło. Także jeżeli... I druga uwaga, w pierwszym punkcie jest forma taka bezosobowa, należy planować. W drugim już jest nabywanie nieruchomości, nie winno nie przekraczać. Przecież nie stosować tej samej formuły, na przykład nabywać nieruchomości, czy uzupełnić dokumenty. Przyjąć taką jednolitą formę wniosku, bo te wnioski mają tą taką rozbieżność w sformułowaniu. Czy tutaj... Proszę zwrócić uwagę, pierwszy brzmi należy planować, a w drugim już jest troszeczkę tak ogólnie nabywanie nieruchomości, nabywać może nieruchomości w cenach czy wartościach nieprzekraczających i uzupełnić dokumenty. Dobrze, może ujednolicimy tą formułę jako bezosobowa, a treści to nie zmieni. Tak? Przewodniczący zespołu się autorzy zgadzają. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, w takim razie treść projektu uchwały Państwo mają w materiałach. Wyjaśniona została sprawa dwóch wniosków i trzeciego wcześniej zawartego w protokole komisji. Pytam o zdanie pana radnego Badury, czy jest za podjęciem uchwały w treści zmienionej nieco stylistycznie? Dziękuję. Zofia Bazańska. Krystian Dąbrowski. Krzysztof Rancikowski. Ireneusz Gawroński. Janusz Gądkiewicz. Mirosław Kędzierski, Wiesław Kunderat, Teresa Kosmala,
przeciw,
Andrzej Mentel, Marcin Musiał, Władysław Oczkowicz, Grażyna Strączek, Andrzej Świątyń, Sławomir Śwink za, Danuta Walczak. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przepraszam. Tak, to drugie zdanie. Proszę Państwa, kolejny punkt dzisiejszych obrad. Przechodzimy do punktu 13. Dyskusja i głosowanie nad otrzymanymi projektami uchwał w kolejnych tutaj sprawach określonych porządkiem obrad. Ja przypomnę Państwu, że zarówno w punkcie pierwszym, czyli zmian w budżecie miasta na rok 2010, w punkcie trzecim dotyczącym zagospodarowania przestrzennego i w punkcie zmian fragmentu planu miejscowego miasta Przelaś dla terenu przy DK 86 otrzymali Państwo autopoprawki, stąd te wersje w materiałach są zaktualizowane o treści dokumentów, które przed sesją Państwo otrzymali. Proszę bardzo Panią Skarbnik o przybliżenie proponowanych zmian do budżetu.
Tak, omawiając zmiany w budżecie, to co Pan Przewodniczący wspomniał, autopoprawka, o autopoprawkach, autopoprawka do uchwały była możliwa dzięki wpłynięciu dodatkowych dochodów, a dochody te wyniknęły z rozliczenia KZK GOP za 2009 rok. Naszych właśnie udziałów w KZK GOP wpłynęła kwota 466 033,65 groszy i tą kwotę zwiększamy dochody i odpowiednio zwiększamy też wydatki i kwotę tą proponujemy przeznaczyć na dopłaty do cen wody. Jest to uchwała, którą Państwo podjęli na ubiegłej sesji, żeby można było zrealizować to podjętą przez Państwa decyzję, stąd wprowadzamy tą kwotę. Następne zmiany, jeżeli chodzi o nasz budżet, są następujące. Zmniejszamy plan wydatków w dziale 750. Kwota 489 359,21 groszy, są to wynagrodzenia, oraz zmniejszamy plan wydatków inwestycyjnych, majątkowych. Jest to niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej, dokładnie szkoła podstawowa numer 3. Tutaj po rozstrzygnięciu przetargu można skorygować to zadanie o kwotę 546 tysięcy złotych i w sumie te dwie pozycje dają nam kwotę 1 035 359,21 groszy i o tą kwotę zmniejszamy plan wolnych środków i będziemy już mieli plan i wykonanie wolnych środków w jednakowej wysokości. Następne zmiany, jeżeli chodzi o budżet, są to przesunięcia budżetowe i na te przesunięcia budżetowe w sumie na kwotę, są one na kwotę 71 905 zł i 53 grosze i składają się na nie następujące przesunięcia. Pierwsze jest to kwota 505 zł i 53 grosze i jest to przesunięcie z działu 900 do działu 600. A wiąże się on, to przesunięcie, z realizacją zadania, z zabezpieczeniem środków na projekt Śląska Karta Usług Publicznych. Następnie przesunięcie, jest to przesunięcie kwoty 40 tysięcy złotych. To 40 tysięcy złotych przesuwamy z działu 757, czyli z obsługi, do zadań inwestycyjnych realizowanych, czyli do działu 600. Są to dwa zadania inwestycyjne, czyli modernizacja Sułkowskiego, Pułaskiego, Wybickiego oraz zamiejska Promyka, Kopernika. Te zadania inwestycyjne były rozpoczęte w ubiegłym roku, na to był kredyt i my spłatę właśnie tych odsetek zabezpieczyliśmy w dziale 757, ale z uwagi na to, że te zadania są jeszcze realizowane w tym roku, a dopóki zadanie inwestycyjne jest nieskończone, więc odsetki w ten czas do tego czasu zwiększają to zadanie inwestycyjne i stąd konieczność właśnie dokonania tego przesunięcia. Następne przesunięcie wiąże się z już wcześniej wspominanym z realizacją zadania, rozpoczęciem zadania szkoła podstawowa numer 3. Jest to kwota 546 tysięcy i tą kwotę proponujemy, czyli tu w zasadzie zmieniamy tylko źródła finansowania, ponieważ zmieniamy kredyt, który był tam propozycjach zaciągnięcia kredytu. Proponujemy, aby przesunąć na trasy rowerowe 180 tysięcy oraz na przedszkole numer 5 366 tysięcy. Tutaj w te zadania, czyli trasy rowerowe i przedszkole, zadania inwestycyjne nie ulegną zmianie, natomiast zmieni się źródło finansowania i w związku z tym dokonujemy przesunięcia kwoty 16400, są to odsetki, odpowiednio do tras rowerowych 5400 i do przedszkola numer 5 11 tysięcy. Następne przesunięcie dotyczy przesunięcia w dziale 926. Jest to przesunięcie z wydatków bieżących do wydatków majątkowych. Jest to związane z realizacją zadania inwestycyjnego budowa boiska o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą przy ulicy Sportowej. Zadanie realizowane przez MOSiR i tutaj przesuwamy to 15 tysięcy celem zabezpieczenia i pokrycia kosztów nadzoru. Czyli to są przesunięcia. Następne zmiany budżetowe jest to zwiększenie dochodów i wydatków zakładu budżetowego ZBK o kwotę 400 tysięcy złotych. I jeszcze zmiana dotycząca WPI. Zmiany te polegają na zmianie nazwy zadań inwestycyjnych. Poprzednio było ścieżki rowerowe, zmieniamy trasy rowerowe oraz rozwój społeczeństwa informacyjnego. Tutaj jest zmiana polegająca na dopisaniu w czeladzi. I jeszcze wprowadzamy zadanie, omawiane też projekt Śląska Karta Usług Publicznych. To są wszystkie zmiany. Dziękuję.
Dziękuję bardzo za wyjaśnienia pani skarbnik. Proszę bardzo, przewodnicząca Komisji Budżetowo-Finansowej, pani radna Grażyna Strączek.
Tak, mimo tego, że zmiany w budżecie głosujemy imiennie jak zwykle, ale stanowisko Komisji Finansowo-Budżetowej było następujące. Przy jednym głosie wstrzymujących się, braku głosów przeciwnych, trzy osoby głosowały za przyjęciem zmian w budżecie, czyli opinia była pozytywna. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Kto z państwa radnych chciałby zapytać, wyjaśnić wątpliwości? Pani radna Koszmala, proszę bardzo.
Ja tylko chciałam zapytać, o ile w stosunku do uchwalonego w grudniu 2009 budżetu zmienia się kwota dochodów budżetu gminy i wydatków?
Jeżeli chodzi o wykonanie, nie mam, ponieważ jeszcze czerwiec się nie skończył, więc trudno mi mówić o ogólnej kwocie. Mogę powiedzieć tylko, jeżeli chodzi o wykonanie na maj, na koniec maja. Ale, a o co chodzi?
Ja pytałam tylko o projekt tej uchwały. To znaczy, bo mamy teraz zmienione kwotę dochodów budżetu gminy i mamy kwotę
dochody w tej uchwale, konkretnie w tej uchwale, zwiększają się tylko o te 466 tysięcy, czyli to jest ta kwota, którą otrzymaliśmy dodatkowo z KZK GOP.
Chodzi mi o paragraf 4. W tej chwili mamy, że uchwała z 17 grudnia otrzymuje brzmienie dochody budżetu gminy w wysokości 94 miliony, wydatki 102. O ile sobie przypominam, a nie sprawdziłam, to chyba wydatki były 104, tak, chyba w tej uchwale z grudnia.
To chciałam powiedzieć, że na początku roku plan, jeżeli chodzi o ogółem wydatki, na to co w uchwale budżetowej, o to pani pytała, tak? Ogółem wydatki plan 103 420 908 i 91.
A dochody?
A dochody, jeżeli chodzi o budżet, razem dochody były 87 750 360.
Czyli dochody nam wzrastają, a wydatki maleją w porównaniu do uchwały z 19 grudnia.
Tak,
dobrze. Tendencja właśnie.
Dochody, dlatego że już wprowadzaliśmy to, co niewykonane, wprowadzaliśmy po prostu na dochody środki unijne, te, które były w wolnych środkach i tu dlatego zmieniały się po prostu pomiędzy dochodami a wolnymi środkami.
Dziękuję za wyjaśnienia. Czy są jeszcze inne pytania, uwagi do projektu zmian w budżecie? Nie widzę. Typowy od dzisiaj sposób. Przystępujemy do głosowania uchwały wraz z autopoprawką. Pan radny Czesław Badura. Pani Zofia Bazańska. Pan Krystian Dąbrowski. Pan Krzysztof Rancikowski. Pan Ireneusz Gawroński. Pan Janusz Gątkiewicz. Pan Mirosław Kędzierski. Przepraszam. Tak, dziękuję. Pan Wiesław Kondera. Pani Teresa Kosmala.
Za.
Pan Andrzej Mentel. Pan Marcin Musiał. Pan Władysław Oczkowicz. Pani Grażyna Strączek. Pan Andrzej Świątyński. Sławomir Święta. I pani Donata Walczak. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie na rok 2010. Proszę państwa, jesteśmy w kolejnym punkcie obrad. projekt uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Czelać, rodzaju i szczegółowości materiału informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, procedury uchwalania budżetu gminy Czelać oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Czelać za pierwsze półrocze roku budżetowego. Rozumiem, że też pani skarbnik tutaj wyjaśni.
Uchwała ta, którą państwo otrzymali, jest wynikiem, znaczy koniecznością wynikającą z nowej ustawy. Jak wszyscy wiemy, od 1 stycznia obowiązuje nas nowa ustawa o finansach publicznych i stąd no, trzeba było konieczność zmiany po prostu tej starej ustawy, starej naszej uchwały, żeby no, dostosować po prostu te zapisy, które były w zasadzie do paragrafów, te, które są ujęte w nowej ustawie o finansach publicznych. Generalnie, jeżeli chodzi o budżet, o pracę nad projektem budżetu, one się nie zmieniły, bo nie zmienił się i termin tego ustalenia projektu i przekazywania i Radzie, i Regionalnej Izbie Obrachunkowej, bo nadal obowiązuje 15 listopada. W zasadzie nie zmieniła się też szczegółowość tą, którą żeśmy poprzednio, w jakiej żeśmy poprzednio opracowywali projekt budżetu, bo i podział tych dochodów na dochody bieżące, dochody majątkowe i wydatków na wydatki bieżące i majątkowe i to, co się powinno znaleźć w tym projekcie. W zasadzie jedna, dlatego my, ta uchwała, którą państwu, ona się w zasadzie nie różni od tamtej, może się różnić tylko to, że w tej chwili jest tak jakby bardziej czytelna, ponieważ zrobiliśmy to w takiej tabelarycznej postaci, jeżeli chodzi o tą terminowość i przekazywania po prostu i pracami nad projektem budżetu. W zasadzie zmiana, która dotyczy projektu budżetu jest, przepraszam, dotyczy terminu podjęcia, ponieważ poprzednio wiadomo, że do 31 grudnia budżet się powinno ustalić, to też się nie zmieniło, ale to prowizorium, czyli ta data konieczna do podjęcia, kiedyś był to 31 marzec, w tej chwili w nowej ustawie o finansach jest to 31 styczeń. I w zasadzie stąd przedstawiamy państwu ten projekt, natomiast mówiąc jeszcze o nowej ustawie o finansach, wprowadza się tutaj nową, ale to dotyczy tak zwanej wieloletniej prognozy finansowej, którą od przyszłego roku będziemy musieli już w formie też uchwały budżetowej podjąć, czyli znaczy państwo jako rada będziecie musieli podjąć, z tym, że ta wieloletnia prognoza finansowa, ona jest dopiero tak jakby, ponieważ nie wymaga tak jakby określenia uchwałą, podjęcia ją uchwałą, a w ogóle, no ponieważ jest to nowość, także w tej chwili nawet wczoraj na stronie samorządowej była podana informacja, że Ministerstwo Finansów i Regionalne Izby Obrachunkowe w zasadzie opracowują i mają to podać na początku lipca, mają podać takie jakby wzory, według którego te właśnie uchwały powinno się podejmować. Ponieważ no, interpretacja na szkoleniach, w których też uczestniczyłam, jest bardzo różna i w zasadzie wszyscy, łącznie z wykładowcami i z nami, no dopiero uczymy się tego i będziemy się starali to zrealizować i zrobić. Dziękuję.
Dziękuję za wyjaśnienia pani skarbnik. Czy są uwagi, pytania ze strony państwa radnych do projektu uchwały? Przypominam, że zawiera ona również załączniki numer 1 i 2, o których jest mowa w projekcie uchwały. Taka drobna uwaga, w paragrafie 5 jest napisane, iż uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz umieszczeniu. Myślę, to taka literówka, myślę, że to tak powinno być, umieszczeniu na stronie internetowej miasta Czelać. Innych uwag nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Tradycyjnie rozpoczynam od pana radnego Czesława Badury. Pani Zofia Bazańska. Pan Krystian Dąbrowski. Pan Krzysztof Francikowski. Pan Ireneusz Dobroński. Pan Mirosław Kędzierski. Pan Wiesław Konderak. Pani Teresa Kosmala.
Za.
Pan Andrzej Mentel. Pan Marcin Musiał. Pan Władysław Oczkowicz. Pani Grażyna Strączek. Pan Andrzej Świątek. Sławomir Śmiech. Za. I pani Danuta Walczak. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada podjęła stosowną uchwałę. Proszę Państwa, kolejny temat obrad dzisiejszej sesji to sprawa dotycząca inicjatywy uchwałodawczej grupy mieszkańców. Państwo radni mają w materiałach dzisiejszej sesji druk czy tekst zawiadomienia o Komitecie Inicjatywy Uchwałodawczej, projekt uchwały, pismo dotyczące, kierowane do mieszkańców, stanowisko w sprawie złożonego wniosku projektu uchwały przez panią podsekretarz kierownik Małgorzatę Skibę. I to jest komplet dokumentów posiadany w materiałach. Czy wcześniej jakieś prowadzenie?
Pan radny. Można, panie przewodniczący? Przedstawiciele Komitetu Inicjatywnego proszą o 5 minut przerwy, bo chyba jeszcze jakieś były ustalenia na komisji, których po prostu nie wiedzą, czy zostały dokonane. Także jeśli można w imieniu...
No to myślę, że ten czas zajmie nam tutaj opinia czy wyjaśnienia radcy prawnego.
Ale państwo... jeżeli Państwo chcą jeszcze, nie wiem, czy z przewodniczącym, czy z panem przewodniczącym porozmawiać, to będziemy musieli...
postulować o przerwę formalną.
A ja postuluję, tylko mówię, że postuluję w imię na prośbę mieszkańców i to takiej przerwy, gdzie nie musimy się oddalać, tylko po prostu pozwoli to przedstawicielom jeszcze zamienić z panem przewodniczącym kilka słów.
Najpierw opinia radcy prawnego, a potem 5 minut przerwy. Jeśli tak pani radna proponuje, uznamy to za wniosek formalny, że nie będzie sprzeciwu, to taką przerwę ogłosimy. Bardzo proszę panią mecenasie o pewne wyjaśnienia formalno-prawne.
Pewne wyjaśnienie. Ja zaparowałem tą uchwałę. Patrząc z punktu widzenia formalno-prawnego, została użyta właściwa podstawa prawna, treść odpowiada treści przepisu, przy czym moim zdaniem ta uchwała jest niewykonalna w tym stanie prawnym. Wymagałaby ona zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, a pozostaje nam jeszcze kwestia tak zwanej specustawy, gdzie burmistrz jako zarządzający drogą publiczną jest właściwy wnieść wniosek do starosty dotyczący lokalizacji inwestycji drogowej i w tym momencie ta uchwała burmistrza też nie będzie obowiązywać, gdyż taka uchwała nie może ograniczać kompetencji burmistrza, które są zagwarantowane ustawowo, a tylko burmistrz jest tutaj zarządzającym drogą. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. W tym momencie proszę pani radna zgłasza wniosek o przerwę.
Tak,
ile minut?
Pani 5 minut.
5 minut. Czy są głosy przeciwne? Nie widzę. 5 minut przerwy. Proszę państwa radnych o dyscyplinę, byśmy o 15 mogli wszyscy. Proszę wszystkich obecnych o zajmowanie miejsc. Także wrócimy tak. Proszę państwa, bardzo proszę, tak, wszyscy obecni. Proszę Państwa, zanim udzielę głosu przedstawicielom, czy też przedstawicielowi, pełnomocnikowi obywatelskiego projektu uchwały, krótka informacja. W przerwie mieliśmy tutaj okazję z pełnomocnikiem rozmawiać i w zasadzie za moją akceptacją została przedłożona forma autopoprawki do projektu uchwały, ale proszę Państwa, na ten moment czuję się zobowiązany jednak zapytać pana mecenasa, radcę prawnego tutaj opiniującego przebieg debat, bowiem w tym momencie po pewnej refleksji stwierdzam, że projekt uchwały przedłożony w materiałach radnym jest tym projektem, który poparła grupa 100 mieszkańców. Natomiast w tym momencie, mówiąc o autopoprawce, mamy do czynienia ze sformułowaniem, który w zasadzie nie podlegał ocenie czy też opinii tej grupy wnioskujących. Stąd, proszę Państwa, ale to dlatego ja poproszę o pewne wyjaśnienia, bo to jest Państwa czy pełnomocnika oświadczenie. Natomiast zapewne projekt uchwały tej treści i treść pisma została przygotowana i uzgodniona z grupą co najmniej 100 mieszkańców. De facto mamy w tym momencie zaproponowaną autopoprawkę. Jeżeli taka zmiana jest dopuszczalna, to oczywiście to będzie wynikało z opinii. Jeżeli taka formuła będzie niedopuszczalna, to proszę Państwa, jest oczywiście wyjście z sytuacji. Projekt takiej uchwały musiał być projektem na przykład zgłoszonym imiennie przez jednego z radnych. Jako projekt uchwały zgłoszony do dalszych debat lub też będziemy się musieli trzymać wersji projektu przedłożonego w komplecie dokumentów z podpisami grupy inicjującej ten projekt uchwały. Bardzo bym prosił pana mecenasa, bo być może ja troszeczkę pochopnie tutaj uznałem, że autopoprawka jest zawsze możliwa, chyba że taka możliwość jest. Bardzo proszę o może zajęcie stanowiska w tej kwestii wynikającej z tej przerwy tutaj w obradach.
To znaczy ja tutaj bym się zgodził ze stanowiskiem, że niestety autopoprawka w tym momencie musiałaby znaleźć poparcie 100 mieszkańców. Jest możliwa taka droga, jak pan przewodniczący tutaj zaproponował. Zresztą przerabialiśmy to już raz przy inicjatywie, gdzie komisja wystąpiła ze zmienionym projektem uchwały.
Dziękuję za wyjaśnienia. Znaczy to nie przeszkadza, by informacja czy prezentacja się nie odbyła. Natomiast tutaj prosiłbym pełnomocnika czy grono komitetu o przeanalizowanie tej sytuacji. Czy po prezentacji będziemy głosować projekt uchwały zamieszczony w materiałach sesyjnych, czy też nastąpi propozycja korekty i wtedy musielibyśmy po uzyskaniu nowych podpisów lub wniosku konkretnego radnego czy komisji jeszcze raz tą procedurę przeprowadzić pod głosowanie. Tutaj poddaję to panu jako pełnomocnikowi pod rozwagę. I wtedy z całą świadomością byśmy ustalili, że ten projekt uchwały na przykład w wersji zmienionej byłby procedowany w sposób prawidłowy z regulaminem. Bardzo proszę, myślę, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby niezależnie od tego, w jakiej formule uchwała będzie dzisiaj głosowana lub czy też będzie forma zmiany, żeby, skoro to już jest w porządku obrad, nie zapoznać się z tutaj wystąpieniem inicjatywy obywatelskiej. Bardzo proszę. Znaczy, jeżeli pan by gdzieś usiadł na przykład przy stole, tam czytał się... Proszę bardzo. Ja już poprzednio kilka miesięcy temu prosiłem przedstawicieli tutaj dysponujących sprzętem audio-wideo, żeby przynajmniej zasygnalizowali taką chęć nagrywania. Spotkało się to wtedy z uznaniem i akceptacją. Wdrożone to niestety nie zostało w życie, więc proszę ewentualnie na przyszłość, żebyśmy takie rzeczy przynajmniej formalnie sobie potwierdzali. Bardzo proszę, udzielam panu głosu.
Dziękuję. Wysoka Rado, nasz projekt uchwały jest pewną konsekwencją tego, że na samym początku, kiedy Urząd Miasta zaczął się ten temat ulicy Staropogońskiej, myślę, że brakło konsultacji społecznych. Zmuszeni byliśmy niestety właśnie tak pokierować te sprawy, żeby zebrać te 100 podpisów, żebyśmy mogli tutaj dzisiaj właśnie Państwu opowiedzieć, co przy tej inwestycji się dzieje, jakie są oczekiwania mieszkańców i myślę, że jakiś kompromis zostanie w dniu dzisiejszym wypracowany. Może na samym początku powiem to, że ci mieszkańcy naprawdę są bardzo mocno zainteresowani tą sprawą. Przede wszystkim dlatego, że ta droga będzie biegła obok ich posesji. Oni tak naprawdę tam na co dzień mieszkają. Tą drogę, którą Urząd Miasta im wybuduje, oni będą mieli rano, po południu, wieczorem, w nocy. Także cały czas nurtujące są pewne pytania, zarówno co do klasy tej drogi, zarówno co do szerokości. Tam jest też taka dość ciężka sytuacja z ciepłociągiem, który musi się zmieścić. Oczywiście chodzi także o uciążliwość, o hałas. Także niepokojąca jest realizacja tej drogi, która wiemy już teraz najwcześniej będzie w 2013 roku, a także koszty tego wszystkiego to z punktu widzenia gminy. Na tym slajdzie wymieniłem, jak bardzo ci mieszkańcy się angażują. Były spotkania z Wydziałem Rozwoju, z panią burmistrz, były spotkania ze starostwem powiatowym, byliśmy dwukrotnie w PEC-u, było spotkanie z Komisją Rozwoju Miasta, na której to dość długo debatowaliśmy. Cieszę się, że myślę, że na tej komisji wielu radnych zrozumiało pewne nasze oczekiwania, przyjęło pewne argumenty, które też dzisiaj chciałbym rozszerzyć, ponieważ nie wszyscy Państwo mogli to usłyszeć. Były także spotkania z samymi mieszkańcami. Mieszkańcy bardzo często spotykali się czy to na tej drodze, czy w różnych innych miejscach i cały czas dążyliśmy do tego, żeby w jakiś sposób Państwa przekonać do tego, że to, co Państwo budują, chcielibyśmy, żeby w jakiś sposób było z nami skonsultowane. Cały czas nie mogliśmy się przebić. Myślę, że dzisiaj Wysoka Rada zechce nas wysłuchać, bo za chwileczkę przejdę do meritum. Przygotowałem prezentację. Na samym początku opowiem, jak wygląda to dzisiaj, jaka ta droga jest. Bardzo krótko przedstawię to, co Urząd Miasta chce tam wybudować. Później określimy oczekiwania mieszkańców, które udało nam się wspólnie wypracować. Powtarzam, jest to wspólne stanowisko mieszkańców tej ulicy, którzy są zgodni co do tego. Później przedstawię argumentację z naszej strony i będę zapraszał do dyskusji. Jeśli chodzi o stan aktualny, obecnie jest to droga publiczna, ale gruntowa. Nie jest to droga wygodna, ponieważ jak wiemy, czy tam deszcz pada, czy jest nierówna. Także wszyscy jesteśmy zgodni co do tego, że ta droga tam powinna powstać. Tam jest droga potrzebna, także co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Natomiast, Szanowni Państwo, to, że jakaś droga musi powstać, to nie wystarczy. Trzeba zwrócić uwagę na to, że jeśli się buduje drogę, to trzeba taką drogę odpowiednio, albo powiem inaczej, ta droga powinna być dla konkretnej lokalizacji, dla konkretnego celu, i z uwagami tych mieszkańców trzeba się także w jakiś sposób zapoznać. Co ciekawe, ja zapoznawałem się z dokumentacją, z aktami sprawy, tego jest naprawdę sterta papierów. Tu przed sobą mam tylko kilka najważniejszych. Co możemy spotkać? No, jest bardzo wiele rozbieżności, na przykład co do samej szerokości obecnej drogi. Raz jest to 1,5 metra do 10, innym razem 2,5 do 6. Może też taką ciekawostką jest to, że faktyczna długość tej drogi to jest 1,4 km, a na przykład projektant złożył do organizacji ruchu, że ta droga ma 11 km. No także w tej dokumentacji naprawdę jest dość wiele ciekawych rzeczy, ale myślę, że to nie jest istotne. Dalej, no niestety zdjęć nie widać za bardzo. Chcieliśmy Państwu pokazać, jak ta droga obecnie wygląda. proszę zwrócić uwagę, między tymi budynkami, między ogrodzeniami jest około 5 metrów szerokości. A ta droga, jak Urząd Miasta ją planuje, ma mieć szerokość 12 metrów. Obecnie to jest tak mniej więcej 3 metry, tak średnio. Czyli przygotowaliśmy też kilka filmów, ale podejrzewam, że będzie je bardzo słabo widać. Tu jest na przykład miejsce od strony ulicy Wiejskiej i tutaj jest tak jakby pierwsze zwężenie. Tutaj widać, jak szeroko jest między ogrodzeniami. I proszę też zwrócić uwagę, że sama droga to jest las. Natomiast tam jeszcze musi zostać zmieszczony ciepłociąg. Szanowni Państwo, w tle jeszcze może przez chwilkę będą leciały te zdjęcia, natomiast ostatnio po rozmowie z Komisją Rozwoju dostaliśmy taką informację i co jest istotne, jest tutaj takie zdanie, że do 31 października 2008 roku można było zgłaszać uwagi do projektu planu. Szanowni Państwo, do 31 października 2008 roku, kiedy to projekt drogi, cały przetarg został w maju 2008 roku zlecony, już wtedy znano parametry tej drogi, już wtedy. Także to były takie naprawdę uwagi i tak po fakcie. Tutaj jest przedstawiony harmonogram, tak bardzo w skrócie, tych działań. Właśnie w maju 2008 było przygotowanie tego przetargu. Tu jest właśnie ten wrzesień, co cytowałem pismo. W lipcu 2009 roku Rada Miejska uchwaliła plan zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu, czyli też już po fakcie. Na początku zaplanowano, był zamysł drogi, dopiero później państwo w planie zagospodarowania przestrzennego uchwalili. I też, co jest istotne moim zdaniem, to to, że nawet sam plan jest niezgodny z tym projektem, ponieważ specyfikacji zostało, to jest cytat, budowa drogi w ulicy Staropogońskiej w Czeladzi, to jest na odcinku od ulicy Wiejskiej do ulicy Mysłowickiej, łączna długość drogi około 1450 metrów bieżących, klasa drogi L, to jest istotne, w liniach rozgraniczających 12 metrów, jezdnia 6 metrów plus jednostronny chodnik ze ścieżką rowerową wraz z oświetleniem. To było w maju 2008 roku, kiedy było ogłoszony przetarg na wykonanie projektu. Szanowni Państwo, na samym początku przedstawię konkretnie, jakie są nasze oczekiwania i później w skrócie będziemy je argumentowali. Mieszkańcy oczekują, aby to była droga dojazdowa, czyli droga klasy D. W klasyfikacji dróg, to też później przedstawię, jest to droga niższej klasy od drogi lokalnej. Zależy nam także na uspokajaniu ruchu. To znaczy, że tam jest zabudowa jednorodzinna, tam obecnie są domki, gdzie wcale nie jest raz potrzebny taki duży ruch, a dwa, on jest uciążliwy. Mieszkańcy nie chcą, żeby tam była trasa, tym bardziej, że później, co będzie także pokazane, w bardzo bliskiej odległości będzie biegła druga, bardzo szeroka trasa, 20-metrowa, 80 metrów dalej, ale to wszystko jeszcze Państwu pokażemy. Opieramy się na aktach prawnych także. To nie jest tak, bo my rozumiemy, że nie wszystko da się wybudować. Są pewne przepisy, są normy, także nie jesteśmy od tego oderwani. Wszystko analizujemy, bierzemy pod uwagę. Tutaj, Szanowni Państwo, w skrócie chciałbym przedstawić, jak to wygląda. Klasyfikacja dróg publicznych. Skupię się tylko na tych dwóch na dole, czyli droga z symbolem D czyli droga dojazdowa, ta w najniższej kategorii, oraz droga lokalna L, którą Urząd Miasta projektuje. Każda klasa tej drogi ma swoje parametry. One są właśnie w tym rozporządzeniu wymienione. I możemy zobaczyć, że klasa drogi L to jest 12 metrów w liniach rozgraniczających, natomiast klasa drogi D to jest 10 metrów. Z szerokością pasa drogi także jest związany pas ruchu, ponieważ droga klasy L, którą Urząd Miasta projektuje, jeden pas ruchu ma 3 metry, co daje 6 metrów jezdni. Natomiast w związku z tym, co później będziemy pokazali, że nie ma miejsca, być może zasadnym by było zmniejszenie pasa ruchu do 2,5 metra. Na co, jak tutaj widać, pozwalają przepisy, ponieważ proszę zwrócić uwagę na szerokość pasa ruchu na drodze klasy L, to jest 3 metry na terenie zabudowanym lub od 3 do 1,5 metra, adnotacja punkt 7, stosuje się w zabudowie jednorodzinnej, a przecież z taką mamy do czynienia w tym miejscu, a także przy uspokajaniu ruchu, na co mieszkańcom zależy, jak i też Urząd Miasta powiedział, że nie chce tam ruchu takiego, więc przynajmniej na Komisji Rozwoju odniosłem wrażenie, że w tym momencie jesteśmy zgodni. Natomiast, Szanowni Państwo, na Komisji też było nam powiedziane, że jestem w błędzie, iż w specyfikacji faktycznie jest droga klasy L, natomiast projektuje się ją jako drogę dojazdową. Tak zostałem poinformowany, ale po komisji postanowiłem sobie to wszystko sprawdzić i Szanowni Państwo, może kilka dokumentów już, które były później. Na przykład notatka po spotkaniu z mieszkańcami. Projektowana droga ma mieć charakter drogi lokalnej ze ścieżką rowerową. Jednocześnie ma być alternatywny dla ulicy Nowopogońskiej połączeniem z Piaskami w razie konieczności. Czyli droga lokalna. Kolejna notatka to jest decyzja starosty Będzińskiego. Umarzam postępowanie i tutaj też zaznaczyłem sobie cytat. Budowa przejazdu dwupoziomowego na krzyżujących się ciągach ulic Staropogońskiej, w nawiasie droga klasy L oraz północnej klasa drogi Z, droga lokalna. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydana przez burmistrza miasta Czeladź. Budowie drogi lokalnej w ciągu ulicy Staropogońskiej w Czeladzi, droga lokalna. I można tak jeszcze kilka wymieniać. Teraz także organizacja ruchu jest dla drogi lokalnej. Jest to bardzo świeży dokument, który został w tym miesiącu cofnięty przez starostwo z uwagi na pewne błędy. Szanowni Państwo, jeszcze wróciłbym do planu zagospodarowania przestrzennego, ponieważ w planie tym Państwo uchwalając go jest tam również ulica Staropogońska, tutaj zaznaczona, tylko słabo to widać. W planie zagospodarowania przestrzennego jest to droga klasy D, dojazdowej. Mimo iż faktycznie ma 12 metrów w tym planie zagospodarowania przestrzennego, ale Szanowni Państwo, warto zwrócić uwagę na to i zaraz też to przedstawię. Zgodnie ze specustawą, ponieważ droga ta jest budowana ze specustawy, jest tam taki zapis w paragrafie 11, bodajże I albo J, że przy projektowaniu drogi, przy wydawaniu decyzji nie bierze się pod uwagę zapisów planu zagospodarowania przestrzennego. Niestety ubolewam, że w wielu pismach kierowanych do mieszkańców pojawiało się, że ich roszczenia, a czy ich oczekiwania są nie do spełnienia, ponieważ droga ta jest zgodna z planem zagospodarowania przestrzennego i musi mieć ona 12 metrów. No co, jak się później okazało, nie jest do końca prawdą, ponieważ plan zagospodarowania przestrzennego przy tego typu inwestycjach nie obowiązuje zgodnie z mocy ustawy. Kolejną rzeczą jest to, czy naprawdę jest zasadność budowy drogi klasy L. Szanowni Państwo, na tej mapce widać ulicę Staropogońską, która jest czerwona, oraz ulicę Wschodnią, która jest niebieska i biegnie po nasypie kolejowym. Jest w najniższej odległości to jest 80 metrów. Tam stoją domy. To jest tak, że te osoby staną się pasem zieleni tak naprawdę, ponieważ z jednej strony ogrodzenia będzie droga lokalna staropogońska 12-metrowa, natomiast z drugiej strony będzie ulica Wschodnia, zbiorcza, 20-metrowa. Tutaj powinno być na tych zdjęciach widać, jaka to jest odległość. Zdjęcia te były robione z nasypu kolejowego byłego, na którym właśnie ma powstać ta droga 20-metrowa. Szanowni Państwo, tutaj naprawdę bardzo słabo widać, ale tam jest taki żółty dom. Przed tym domem będzie ulica Staropogońska. Można powiedzieć, że między tymi trzema domami ona będzie przebiegała. Te dwa domy są z przodu, a ten żółty będzie już za drogą. Także proszę sobie zwrócić uwagę na to, jak to jest blisko. To jest po prostu jedna posesja. Z jednej strony droga, z drugiej strony droga. Tutaj już jest zdjęcie zrobione z ulicy Staropogońskiej i w tle widać nasyp kolejowy, jest wyżej zieleni. Taka jest mniej więcej odległość między tymi drogami. Pytanie, czy jest zasadność budowa dwóch dróg takich przelotowych tak blisko siebie. Szanowni Państwo, ciekawe moim zdaniem jest także to, że tą specyfikację do tego projektu była ona tworzona przez Urząd Miasta. Plan zagospodarowania przestrzennego, także jego wytyczne przedstawił burmistrz miasta Przelać, a okazuje się, że tak naprawdę są rozbieżności nawet co do przebiegu tej drogi. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego droga ta biegnie przez dom pani, która tutaj dzisiaj na sali sesyjnej siedzi. Jej dom byłby zniszczony, gdyby było to budowane zgodnie z planem. Także na szczęście jest to specustawa. To jest jedna rozbieżność. Druga rozbieżność to jest taka, jak już powiedziałem, że w projekcie jest to droga lokalna, a w planie zagospodarowania przestrzennego, który Państwo uchwalali, jest droga klasy D dojazdowa. Kolejną rzeczą, myślę, dość istotną jest to, że nie tyle, że ta droga się tam nie mieści, nie tyle też to, że ona jest uciążliwa, ale jeszcze jest tam ciepłociąg, Szanowni Państwo, który musi się zmieścić. Od długiego czasu nie było uzgodnień. Ja myślę, że tu pani kierownik jeszcze na pewno na ten temat powie kilka zdań. Natomiast PEC cały czas wyrażał stanowisko, że ta sieć, która jest tam obecnie, jest dobra. Jej nie trzeba przebudowywać. Spółka poniesie straty, dlatego że jeśli wykonają to teraz, a ten ciepłociąg jeszcze kilkanaście lat jest dobry. Cena przebudowy tego ciepłociągu, co też mamy w notatkach, jest oszacowana na 4 miliony złotych. Szanowni Państwo, to nie są małe pieniądze. Teraz co się dzieje? Jeśli PEC tego nie zrobi, inwestorem jest gmina. To na gminie będzie spoczywał obowiązek pokrycia kosztów tej inwestycji. Natomiast ostatnio dowiedzieliśmy się, że jest pewna furtka. Ostatnie uzgodnienia z PEC-em okazało się, że PEC w lipcu będzie składał projekt o dofinansowanie do Unii Europejskiej. Jest to duży projekt na kwotę około 50 milionów i na szczęście została tam dorzucona ta sieć ciepłociąg przy ulicy Staropogońskiej. Natomiast dzisiaj nie można powiedzieć, że na pewno te pieniądze będą. To jest konkurs. Tak naprawdę w grudniu się dopiero okaże, czy te pieniądze się znajdą, czy nie, bo jeśli się nie znajdą, pan burmistrz na spotkaniu z mieszkańcami, co także jest zapisane w notatce, powiedział, że jeśli nie będzie tych pieniędzy, to cała inwestycja nie ruszy. 4 miliony znaleźć, no jak na pewno Państwo wiedzą, jest rzeczą bardzo trudną. Także teraz tylko i wyłącznie można czekać na decyzję, czy zostanie to dofinansowane. Kolejną bardzo ważną rzeczą jest to, że ciepłociąg ten nie mieści się w pasie drogi. Są to rury, które są łączone poprzez kolanka, także 90 stopni. To nie jest tak, ta droga jest kręta, natomiast ciepłociąg nie jest tak łatwo w tą drogę wsadzić. Także w konsekwencji jest tak, że ten 12-metrowy pas drogi, co też mamy w notatkach, nie daje wcale szans umiejscowienia tam ciepłociągu, więc to, że ta droga jest tak szeroka i mówi się, że tam ma wejść ciepłociąg, to też nie jest do końca prawda, ponieważ w dużej mierze
Możemy też Państwu rozwinąć projekt tego z sieciami całej inwestycji, gdzie można zobaczyć, że ten ciepłociąg tylko w niektórych miejscach jest w pasie drogi. Natomiast w dużej części niestety wychodzi na prywatne posesje. Tutaj cały czas są wycinki z pism, gdzie PEC cały czas mówił, że nie wyraża zgody na prowadzenie sieci przez prywatne posesje. Mamy też pisma, że nie wyraża zgody, aby ciepłociąg był ani w chodniku, ani w jezdni, no co też jest oczywiście zasadne. Wczoraj spotkaliśmy się także z PEC-em i Szanowni Państwo, do tego dofinansowania z Unii Europejskiej został złożony projekt, który wykonuje gmina, czyli z tym ciepłociągiem, który tak naprawdę nie biegnie w pasie drogi. To, że dostawaliśmy takie odpowiedzi, że ta droga jest taka szeroka, żeby dawać możliwość umiejscowienia tam sieci, wydaje się być nie do końca realne, co też zostało nam wczoraj w PEC-u powiedziane, ponieważ nie ma takiej możliwości, żeby ten ciepłociąg był. Dlatego myślę, że im węższa byłaby ta droga, tym łatwiej by się było z tym ciepłociągiem zmieścić obok jezdni i obok chodnika i też w mniejszym stopniu wchodziłby on w prywatne posesje. Szanowni Państwo, ja na Komisji Rozwoju spotkaliśmy się z opinią, że chcemy drogi 9-metrowej, nie da się takiej drogi zrobić, ponieważ jest rozporządzenie ministra transportu i gospodarki morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Szanowni Państwo, faktycznie jest tutaj zapis, ja też to wcześniej pokazywałem przy klasach dróg, że drogi klasy L powinny mieć 12 metrów, drogi klasy D powinny mieć 10 metrów. Ja chciałbym, żeby po pierwsze na dzisiejszej sesji chciałbym odpowiedź konkretną na pytanie, czy to jest droga klasy D, czy droga klasy L. Ponieważ to, co było mówione, byliśmy uspokajani, że to jest droga dojazdowa. No niestety, jak Szanowni Państwo, jak czytałem, nie za bardzo ma swoje pokrycie w oficjalnych dokumentach. A myślę, że to jest jedna z bardzo ważnych rzeczy, bo jeśli to jest droga klasy D, to bez żadnego problemu można zrobić ją 10-metrową, ponieważ tak jak w tej tabeli pokazywałem, jest to najnormalniejsze. Droga klasy D ma 10 metrów w liniach rozgraniczających bez żadnych odstępstw. Ale Szanowni Państwo, odstępstwa też są możliwe. Rozporządzenie to mówi, bo wiadomo, nie wszędzie da się drogę zrobić. Odstępstwa muszą być przewidziane i zgodnie z kolejnym paragrafem, jeśli warunki terenowe czy zabudowa nie pozwala zrobić drogi takie, jak jest to przewidziane, wtedy trzeba wykonać pewne analizy, trzeba zagwarantować, że zmieści się ta sieć, ta dotycząca obsługi drogi. Ciepłociąg jest siecią nie dotyczącą obsługi drogi, on się nie musi w drodze zmieścić. Także to też nie jest jakiś warunek konieczny. Natomiast są możliwe odstępstwa. Tutaj, Szanowni Państwo, na tym slajdzie jest zacytowany ten paragraf. To tylko od woli projektanta i od woli pana burmistrza zależy, czy z tego ktoś skorzysta, czy nie. Tym bardziej, że nawet w przypadku tej drogi, Szanowni Państwo, jeśli mowa o skrajni drogi, czyli o jej wysokości, też rozporządzenie przewiduje, że ta skrajnia powinna mieć 4,5 metra. Ale nie stało nic na przeszkodzie panu burmistrzowi wyrazić zgodę poprzez zarząd drogi, aby tą skrajnię zmniejszyć do 3,5 metra. Jeśli chcemy też tak bardzo trzymać się tych przepisów, to musimy zwrócić uwagę na to, że tam jest projektowany chodnik 2,5 metra, ponieważ ma być tam ścieżka rowerowa. Szanowni Państwo, jeśli przeczytamy to rozporządzenie, to jeśli ścieżka rowerowa ma 2,5 metra, to może być jednostronna. Ja nie wiem, jak ci rowerzyści będą wracać. Także tak naprawdę to od projektanta zależy, od pana burmistrza, czy zechcą, aby ta droga była węższa, czy tutaj te racje mieszkańców zostaną uwzględnione, czy nie. Może też w ramach ciekawostki powiem, że oglądałem najnowszy materiał CTV,
który został opublikowany po ostatnim spotkaniu z mieszkańcami ulic Trzech Generałów i gmina wybudowała tam drogę. Jest to droga o szerokości 5 metrów, zgodna z normatywami. Jest zapewnienie dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg, iż taka droga powoduje to, że można się swobodnie po niej poruszać. Może być tam swobodnie ruch dwukierunkowy. Mieszkańcy tam akurat protestują, ponieważ tam chodzi o parkingi. Natomiast tutaj mieszkańcy chcą drogi węższej, ponieważ przy ulicy Trzech Generałów jest tak, że tam są domy zaraz przy chodniku. Tam mieszkańcy muszą parkować na tym chodniku. Tutaj mamy sytuację inną, ponieważ to są domy, gdzie są posesje i można na tej posesji zbudować parkingi, garaże. Szanowni Państwo, ja zachęcam do dyskusji. To jest tak tytułem wstępu. Nie chcę też zajmować Państwu dużo czasu. Chętnie też odpowiem na inne pytania. Mam nadzieję, że do pewnego kompromisu z Wysoką Radą tutaj dojdziemy, ponieważ tym mieszkańcom naprawdę zależy, żeby to nie była droga taka szeroka, bo nie ma takiej potrzeby. 80 metrów dalej biegnie droga wschodnia, 20-metrowa. Naprawdę mam nadzieję, że Państwo zrozumią tych mieszkańców, którzy będą przy tej drodze codziennie. Oni tam żyją, mieszkają, będą to słyszeć i z niej korzystać. Także myślę, że ich zdanie tutaj jest też dość ważne. Dziękuję.
Dziękuję bardzo za to obszerne wyjaśnienie. Natomiast ja może tylko przed jakąkolwiek dyskusją przedstawię zasadniczą różnicę, która była w tym pierwotnym projekcie uchwały, a tym, który nazwaliśmy autopoprawką, z całą konsekwencją, jak tą autopoprawkę możemy traktować. Otóż, proszę Państwa, w tej projekcie pierwszej uchwały macie Państwo propozycję zawartą, aby szerokość drogi w liniach rozgraniczających nie przekraczała 9 metrów. Natomiast autopoprawce, tak ją w cudzysłowie nazwijmy, sformułowanie zawarte jest następujące, aby przy opracowaniu projektu i realizacji inwestycji drogi dojazdowej klasy D pod nazwą Staropogońska, aby szerokość drogi w liniach rozgraniczających nie przekraczała 10 metrów, ustalić szerokość pasa ruchu na 2,5 metra. To jest, myślę, zasadnicza różnica między treścią tych dwóch uchwał. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tym temacie? Pan radny Kędzielski, bardzo proszę.
Jestem również mieszkańcem tej ulicy tam Nowopogońskiej i wiem, jak przyszli i jak robili pomiary, jak tego. Nikt się nie pytał, nikt nie informował, jak to co ma wyglądać. Proszę Państwa, ale bądźmy szczerzy, tu nie chodzi o mieszkańców ulicy Staropogońskiej. Co się dzieje tu w tej Radzie, to jest właśnie ten dowód jak tego. To jest wybudowanie tych domków tamtych jednorodzinnych i dlatego ta droga tak jest jak tego. I mieszkańcy z tym mają dlatego taki problem. Sięgnijcie, przyznajcie się do swoich błędów. Panowie, to co robicie, to są kpiny z ludzi uczciwych,
ale
jak tego.
Panie radny, ale proszę konkretny, jakiś konkretny.
Konkretny, jak tego ja mówię, że konkretnie to jest nie liczenie się z mieszkańcami, to jest to, że nie bierze się mieszkańców poważnie, jak tego, że robi się, co się chce, jak tego, że sprzyja się tylko tym ludziom, którzy tu sprzyjają w Radzie, jak tego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo za pana dosyć polityczne wystąpienie. Proszę bardzo, tak merytorycznie bardziej może ktoś z Państwa by chciał odnieść się do tych komentarzy czy wyjaśnień wcześniejszych. Bardzo proszę. Pani radna Strączek, proszę uprzejmie.
Ja tylko jedno zdanie. Nie wiem, od kiedy zaczęły się konsultacje z mieszkańcami, ale nie zgodzę się tutaj właśnie ze zdaniem pana Szałańskiego, że takich inicjatyw miasto nie podejmowało. Bo w październiku w ubiegłym roku w gimnazjum numer 3 byłam obecna na spotkaniu z mieszkańcami z ulicy Staropogońskiej, gdzie była między innymi pani kierownik Gajdzik, pan wójt, pan burmistrz, pan, który projektował, no, cały plan przedstawiał. Była dyskusja, po czym byli mieszkańcy umówieni na taką wizję lokalną, czyli w terenie miała się odbyć jeszcze dalsza rozmowa. Wysłuchałam oczywiście opinii wszystkich za i przeciw. Powiem szczerze, było bardzo dużo ludzi wtedy, bo cała stołówka gimnazjum to byli ci mieszkańcy. Przebiegało to spotkanie w sposób bardzo spokojny i dalej miały się odbywać konsultacje. Nie wiem, jak pan Kędzierski, bo jest, twierdzi, że jest mieszkańcem tej ulicy, ale z przykrością chcę powiedzieć, że otrzymałam takie zaproszenie jako mieszkanka dzielnicy Piaski na to spotkanie i byłam jedyną radną, która na takie spotkanie z mieszkańcami poszła. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, ale proszę tą dyskusję chciałbym uspokoić. Pan radny musiał.
Przewodniczący, przyznać dyskusję. Mam pytanie do radcy prawnego. Czy ta autopoprawka, którą wspólnie wypracowaliście, jest do przyjęcia i zgodna z przepisami prawa? Pytanie do radcy prawnego.
Dziękuję za pytanie. Proszę bardzo. Czy pan mecenas mógłby coś tutaj się do tego odnieść?
Ja mam to samo zdanie co do poprzedniego projektu uchwały, że formalno-prawnie jest w porządku, ale ta uchwała jest oczywiście nie do wykonania w aktualnym stanie prawnym.
A przepraszam bardzo, proszę, do tej pory trwaliśmy w bardzo takiej właściwej merytorycznej atmosferze.
Tak. Już wspominałem, że mamy tutaj dwie kwestie. Obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego i w tym momencie jest to niezgodne z planem zagospodarowania przestrzennego, a dwa, jakbyśmy chcieli korzystać ze specustawy, to tutaj uchwała Rady nie może narzucać burmistrzowi, którego to są kompetencje ustawowe wynikające z ustawy o drogach publicznych, nie może mu narzucać taka uchwała rozstrzygnięć. Dziękuję.
Dziękuję. Ja pozwolę sobie swoje zdanie wyrazić. Myślę, że sam fakt pojawienia się innej wersji uchwały, czy też pewna autopoprawka, która modyfikuje tą wersję wcześniejszą, daje podstawę do kontynuowania rozmów i nawet dalszej pracy grupy radnych, nie tylko z Komisji Rozwoju, ale zainteresowanych tym tematem. Wydaje mi się, że jeżeli by to była, już mamy do czynienia z pewną modyfikacją, jeżeli dla warunków formalnych i tak winniśmy tą uchwałę, inicjatywę rozpatrywać ponownie, jeżeli ona będzie poparta opinią komisji lub jednego z radnych, to myślę, że ten czas między dzisiejszą sesją a następną jeszcze można wykorzystać na dyskusję i szukanie najlepszego rozwiązania, bo tutaj myślę, że żadnej ze stron nie chodzi o rozwiązanie siłowe, a pewne spełnienie z jednej strony oczekiwań, a z drugiej możliwości, które wynikają z przyjętego projektu. Bardzo proszę, pan się zrozumie, jeszcze też zabrać głos, potem pani Teresa radna.
Tak, Kowal. Dziękuję. Szanowni Państwo, chciałem się ustosunkować. Może na samym początku, hierarchicznie najpierw pani radna Strączek się wypowiadała. Chciałbym powiedzieć, że w maju 2008 roku został zlecony przetarg na wykonanie drogi bez konsultacji społecznych. Mieszkańcy nie wiedzieli, że to ma być droga lokalna, 12-metrowa, znaczy przetarg na wykonanie projektu, tak. Pierwsze konsultacje były w momencie, kiedy projekt był już na ukończeniu. Przedstawiono mieszkańcom to, co tam się wybuduje. I też byłem na tym spotkaniu i nie wiem, czy ono tak do końca było spokojne. W każdym razie są tutaj też mieszkańcy, oni sami wiedzą, jak to wyglądało. Kolejną rzeczą jest to, że jeśli ten projekt uchwały jest niezgodny z planem zagospodarowania przestrzennego, to dlaczego ta droga jest klasy L, skoro w planie jest klasy D? Dlaczego ma inny przebieg, skoro w planie jest inny przebieg? Dlaczego upieramy się przy jednym, a rezygnujemy z drugiego? Ja myślę, że trzeba konsekwentnie, więc jeśli pewne rzeczy zostały zmienione, to i można zmienić inne. Kolejną rzeczą jest to, że to są faktycznie kompetencje burmistrza. Rada Miejska daje mu pewne wytyczne, z których pan burmistrz albo skorzysta, albo nie. Możemy zmienić formę tej uchwały na stanowisko rady. Ja myślę, że jeśli są jakieś przeszkody prawne, tutaj chodzi tylko i wyłącznie o cel. Forma jest naprawdę do rzeczą wtórną. Kolejną rzeczą jest to, że możemy o tym rozmawiać nawet długo, spotkać się kolejny raz, ale ja czekałem jeszcze, żeby powiedzieć kolejną bardzo ważną rzecz. Szanowni Państwo, 30 czerwca tego roku, czyli jutro. Jutro ma zgodnie z przetargiem zostać złożony projekt i wniosek do starostwa powiatowego o wydanie decyzji na realizację inwestycji drogi publicznej. Jest to dość specyficzna decyzja, ponieważ starostwo ma 90 dni na jej rozpatrzenie i jeśli wyda taką decyzję, to ci mieszkańcy są od razu wywłaszczeni. Tak, muszą swoje ogrodzenia zlikwidować i tak dalej, a droga będzie najwcześniej realizowana w 2013 roku. Po co ten pośpiech? Albo później, tutaj mówię najwcześniej. Także przez 3 lata tam nie na swoim terenie też nikt nie wybuduje. Może niektórzy wybudują sobie ogrodzenia, ale okaże się, że za 3 lata przyjedzie spychacz i mnie zniszczy. Drugi raz. Nie wiem, czy to jest zasadne. Kolejną rzeczą, myślę, istotną jest to, że ja nie jestem w stanie zrozumieć tego, że projektant ma upoważnienie do złożenia wniosku do starostwa o wydanie tej decyzji, a gmina do dnia dzisiejszego tego projektu nam nie może pokazać, przedstawić. No, wydaje mi się, że najpierw ten projekt powinien być tu w gminie. Jeśli mieszkańcy wykazują takie zainteresowanie, to myślę, że powinno się być na tyle życzliwym, żeby zaprosić, pokazać ten projekt, bo tak naprawdę o to chodzi. Także ten projekt uchwały, który pan przewodniczący czytał, te zmiany, tak, zdecydowaliśmy się na 10 metrów, ponieważ tak, w wyniku dyskusji na Komisji Rozwoju mniej więcej chcieliśmy dojść do takiego kompromisu. Możemy się zgodzić na te 10 metrów, mieszkańcy zaakceptowali. Kolejną rzeczą jest to, że uspokajanie ruchu, droga dojazdowa. Tutaj myślę, że nawet z panią kierownik byliśmy zgodni, też nagrywaliśmy to posiedzenie. Jest konkretnie powiedziane, że miastu także zależy na tym, żeby to była droga o celach dojazdowych. Ale skoro mamy cele dojazdowe, to zróbmy też drogę klasy D, czyli drogę klasy dojazdowej. Kolejną też ważną rzeczą w tym nowym projekcie uchwały jest to, aby wstrzymać się z tą decyzją. Wstrzymać się do czasu, kiedy choćby PEC się określi, czy będzie miał te pieniądze na ten remont, czy nie. Bo jeśli ich nie dostanie, droga nie będzie robiona, państwo zostaną wywłaszczeni. Ale po co to wszystko teraz? Tym bardziej, że 90 dni starostwo ma obowiązek wydać taką decyzję. Jeśli ona będzie nawet za rok złożona, 90 dni i tak zdążymy do tego, i tak gmina zdąży do tego 2013 roku i nie ma żadnych przeszkód. Pojawiło się, że może PEC-owi jest potrzebna wcześniej ta decyzja, że jakoś wzmocni to ten projekt. Nie, już teraz w lipcu jest składany, także po tych 90 dniach oni i tak już nic nie dołożą. Nawet sprawy własności teraz nie są istotne. Ta decyzja dla PEC-u jest w żaden sposób teraz ani in plus, ani in minus. Po prostu jest to dla nich obojętne. Także chciałbym, żeby Wysoka Rada także rozważyła możliwość wstrzymania tego wszystkiego, żeby raz wiedzieć, czy będą te pieniądze z PEC-u, bo to jest tak naprawdę bardzo ważne. A dwa, no jaki jest sens wywłaszczać teraz tych ludzi, żeby 3 lata i tak nie wiedzieli, co tam się będzie działo. Tutaj padł taki dość śmieszny pomysł, że mogą sobie z powrotem to wydzierżawić i no ale po co to wszystko, po co, ja nie wiem. To jeszcze tyle w ramach do powiedzenia.
Dziękuję bardzo. Pani radna Teresa Kosmala prosiła o głos. Proszę uprzejmie.
Ja chciałam króciutko też dla wyjaśnienia jeszcze. Rzeczywiście przetarg był ogłoszony w maju, po miesiącu był rozstrzygnięty, a mieszkańcy o tym, bo to nie każdy przecież zagląda, nie wiem, na stronę internetową, na tablicę ogłoszeń, dowiedzieli się o tym dopiero w październiku 2009 roku, czyli prawie półtora roku po tym, jak przetarg był rozstrzygnięty. Czyli właściwie chyba trwały prace studialne, ponieważ no, gdyby nie to, to geodeci pojawialiby się na tej drodze już wcześniej, bo to były właśnie zawiadomienia do ustalenia granic działki. Rzeczywiście to było od października chyba do grudnia i wtedy mieszkańcy od października już protestowali. Była już też korespondencja między urzędem a mieszkańcami. Te korespondencje otrzymała Komisja Rozwoju, bo mieszkańcy bardzo prosili, żeby komisja się tym zajęła. W kwietniu 2004 roku pan przewodniczący Oczkowicz zaproponował, żeby komisja nie zajmowała się tym problemem. Komisja przegłosowała większością, że nie ma sprawy już, ponieważ projekt już jest właściwie wykonany, że nie ma żadnej możliwości zmian. I dlatego powstała ta grupa inicjatywna, bo jak tu powiedział pan przewodniczący Szałański, po prostu mieszkańcy nie mogli się oficjalnie dobić do nas tutaj, do radnych z tym problemem, nawet nie mogli przedstawić swoich racji. I tutaj wnoszę, żeby nie tylko pan Szałański, ale jeżeli państwo sobie życzą, bo tam już słyszę, że nie mogą wysiedzieć, już ich roznosi, żeby jednak udzielić im też głosu. Także państwo, od kiedy dowiedzieli się, że są takie możliwości, to działają, ale od października 2009 też minęło kilka miesięcy, natomiast nie ma efektu ich działań, jeśli chodzi globalnie o cały ten projekt. Oczywiście były zmiany, z tego co ja wiem, dla poszczególnych działek były przesunięcia, bo niektóre te linie rozgraniczające drogi były po prostu niezgodne, te pierwsze propozycje niezgodne z przepisami, bo te linie rozgraniczające pas drogowy wychodziły na przykład, nie wiem, u pana Kaliściaka metr od elewacji frontowej budynku. Także te zmiany były, ale to są indywidualne i pojedyncze. Natomiast niezadowalające, jeśli chodzi o cały przebieg tej drogi. Niezadowalające dla niektórych osób w bardzo znacznym stopniu, bo jest tutaj też obecny pan Kucharski, który ma działkę na wprost działki tej, na wprost tego osiedla mieszkaniowego, które powstało tam powstawało w roku 2008-2009. Ponieważ tam trudno było zabierać większy teren, bo te działki, ostatnia z nich została sprzedana, tutaj też jest pani obecna, w grudniu 2009 roku. Jednego dnia dokonała transakcji, a następnego dnia weszli jej geodeci na działkę, co pewno sama powie, żeby już dzielić działkę pod ewentualne wywłaszczenie decyzją o realizacji budowy drogi. I tenże pan temu, ponieważ tam też jest ciepłociąg, tam się zabiera mniejszą część i teren jest zainwestowany, to droga weszła w teren niezabudowany, czyli na teren pana Kucharskiego, któremu zabiera się 200 metrów kwadratowych z tej jego działki, plus jeszcze w jego działce jest jeszcze miejsce na ten przełożony ciepłociąg. Czyli w zasadzie ma działkę, którą dzisiaj uprawia i nikt go nie powinien nawet zmusić, żeby ona była, prawda, budowlaną. Może sobie ją uprawiać. Ma działkę, która do jego celów, dla których ona w tej chwili była przeznaczona i z tym celem jest związany, z uprawą i zazielenieniem tej działki, już się nie nadaje. Czyli dochodzi jeszcze do tego taka, że tak powiem, poczucie niesprawiedliwości w pozyskaniu tych terenów pod drogę, czyli też bardzo ważna kwestia społeczna, bo nie wystarczy powiedzieć, no możemy dać odszkodowanie, prawda, to jest, nie każdego satysfakcjonuje odszkodowanie, bo jest jeszcze jakaś więź z tym terenem, to raz, a dwa, że przy mniejszej szerokości drogi po prostu te uciążliwości, te dolegliwości wywłaszczenia będą mniejsze, oprócz innych jeszcze zalet, choć pewno są też i wady i pewno jeszcze na ten temat się wypowie pan burmistrz, ale tutaj też zgadzam się z panem przewodniczącym Szałańskim, że mamy zupełnie węższe drogi, całe pasy drogowe i jakoś tam ta infrastruktura się mieści. Zmieściła się na Kaczej, zmieściła się właśnie na tych ulicach, o których pan mówił przy spółdzielni Saturn. Mieści się na innych i zawsze, jeżeli jest taka wola, to może się, to pójdzie się na kompromis, to się uda. Ale myślę sobie, że nawet tutaj nie najważniejszy jest ten projekt uchwały, który został przedstawiony, czy w tej pierwotnej wersji, czy po zmianach, tylko najważniejsza jest, po pierwsze, odpowiedź na pytanie, czy jest jeszcze możliwa zmiana
Na komisji pani kierownik Gajdzik odpowiedziała, że właściwie prawie niemożliwa, ponieważ projekt został wykonany zgodnie ze specyfikacją. Jest czy będzie zapłacony i jeszcze jest ten obowiązek projektanta uzyskanie pozwolenia na budowę, o czym pan na realizację drogi, o czym pan przewodniczący mówił. Więc jest kwestia wykonania tych warunków. I teraz tak, nie wiem i tutaj też bym czekała na odpowiedź, czy jest jeszcze możliwa, jeżeli aneksowano od czerwca 2008 roku można było aneksować realizację tego projektu do dzisiaj prawie, bo ten projekt miał być w ogóle gotowy chyba w kwietniu, o ile tu nie, w kwietniu nie 2009 chyba, bo rok miał trwać, czyli już w zasadzie rok aneksujemy. Czy jest jeszcze taka możliwość? Czy zależy to od dobrej woli? Bo jakby odnoszę wrażenie, że po tym jeszcze co powiedział pan radca prawny, że to zależy w tej chwili od dobrej woli pana burmistrza, ponieważ on jest władczy, jeśli chodzi o specustawę. No i oczywiście od tych uwarunkowań, które już, od tego, co się już stało, czyli od zamówienia tego projektu, wykonania tego projektu, bo jeśli nie, to żadna uchwała, którą dzisiaj podejmiemy, właściwie nie będzie miała mocy sprawczej. Może nas uspokoi trochę, choć tutaj pan radca prawny też mówi, że ona jest, że ona nie będzie zgodna z prawem, że Rada nie ma takiej możliwości pana burmistrza do tego, nawet gdyby chciała jakby do tego nakłonić. Ale tak naprawdę to dzisiaj państwo czekają na odpowiedź, czy jakiekolwiek zmiany są możliwe, czy jest możliwe niezłożenie tego wniosku o wydanie zgody na realizację, czy jest możliwe, że w ciągu tych 90 plus tam jeszcze 30, 120 dni nie zostaną wywłaszczeni i że będą mogli oczekiwać na to, że jeżeli naprawdę będzie możliwa realizacja tej drogi, to wtedy będą te kwestie rozstrzygane, żeby mogli spokojnie jeszcze domieszkać. Nie chcę wspominać tu o tym, bo to już może nie czas i miejsce, jak mam też dysponuję całym kalendarium, jak się te sprawy toczyły od roku 2007, od momentu, kiedy w ogóle jakby o realizacji tej drogi pomyślano, jak ona szybko na początku 2008 roku weszła do WPI, choć było to odsuwane. Tutaj być może, że te wszystkie sprawy, a może nie, są związane z realizacją tego osiedla mieszkaniowego, które tam powstało, z tym to ja już też nie będę mówić, że to w międzyczasie jeszcze i o opłaty adiacyńskie od podziału działek. Tak był to bardzo był to okres intensywny i szybkich działań w sprawie tej ulicy, takich działań, które nie udały się przez ostatnie 20 lat i dlatego to jest takie zastanawiające, że jeszcze bez tych mieszkańców. To na razie tyle, proszę też o udzielenie głosu.
Dziękuję bardzo. Pani radna Danuta Walczak, proszę o głos.
Panie przewodniczący, ja chciałabym też zabrać tutaj w tym miejscu głos. Po prostu abstrahować od takiej dyskusji rozwlekłej, bo...
No, ale konkretny projekt uchwały, ewentualnie lub konsekwencje
zmian. Nie, panie przewodniczący, nie będę tu mówiła w tej chwili o projekcie uchwały, bo ja jestem pełna podziwu co do zebranego materiału i argumentacji przez pana Szałańskiego. Przedstawił różne argumentacje, które się nie zgadzają jedne z drugimi, z decyzjami pana burmistrza i decyzjami pana
starosty. Panie radny, niech pan przy głosie, bardzo proszę o dyscyplinę, dobrze?
Bardzo, zanim będziemy podejmować jakiekolwiek decyzje, żeby w tym względzie wypowiedział się pan burmistrz jako osoba, która była projektodawcą budowy takiej inwestycji. I żeby się ustosunkował do materiałów i do tej argumentacji, której przedstawił nam pan Szałański. A dopiero wtedy, proszę państwa, myślę, po tym wystąpieniu pana burmistrza będziemy mogli się zająć innymi sprawami. Czy taką uchwałę w takiej formie, czy w innej formie przyjmować.
Dziękuję za uwagi pani radnej. Sekundkę, ja tylko jeszcze do pana pełnomocnika się zwrócę, bo w konsekwencji wcześniejszego mojego zdania dzisiaj konsekwencją finalną tych obrad może być albo rozpatrzenie projektu uchwały i przyjęcie lub odrzucenie, lub przeanalizowanie i modyfikacji. Zwracam się do pana o przeanalizowanie z grupą inicjatywną, w jakim kierunku państwo uważacie, że działania powinny się odbyć, bo możemy skoncentrować się po wypowiedziach i dyskusji nad głosowaniem tego projektu uchwały, który formalnie został przedłożony i obowiązuje, albo rozważać jeszcze kwestie jej modyfikacji i sposobu wprowadzenia pod obrady Rady. Niezależnie od tego, co pani radna powiedziała, i będziemy chcieli też prosić o komentarz. Nie, natomiast nie chodzi o porządek obrad, bo w porządku jest przyjęcie lub uchwały.
Ja bym chciała, żebyśmy nie odchodzili od tego. Ja zadałam konkretne pytanie i chciałabym, żeby Rada najpierw usłyszała odpowiedź i argumentację pana burmistrza na przedstawioną argumentację pana Szaleńskiego.
Dobrze, ja słyszałem pani pytanie. Oczywiście już udzielę głosu, tylko w kwestii formalnej pytam, jakie państwo widzieliby dalsze kierunki działań. Czy rozbudowujemy dyskusję, a i tak w zamyśle inicjatorów jest modyfikacja uchwały, czy też po dyskusji będziemy głosować to, co było wcześniej w materiałach?
Ja to powiem.
Bardzo proszę, panie burmistrzu, nie. Ewentualnie pan Gawroński? Nie, ewentualnie pani Anna Kowal może się wypowiedzieć, bo taka jest formuła obrad. Tak, bardzo proszę. Przepraszam, proszę bardzo, panie burmistrzu, ma pan w tym momencie głos na... Przepraszam, panie radny, nie pan... Panie radny, przepraszam bardzo, pani radna Walczak zabrała głos i zadała pytanie. Pana wypowiedź w tym momencie jest niepotrzebna. Niepotrzebna jest pana wypowiedź, panie radny. Bardzo proszę spokojnie, pan burmistrz odpowiada na pytanie pani Walczak. Myślę, że pan Ireneusz Gawroński też chciał króciutko. Proszę bardzo, jeszcze jedno pytanie, a potem odpowiedź pana burmistrza. Bardzo proszę.
Przepraszam, może też za chwilę, bo pan radny, pan też chciał jeszcze przed odpowiedzią pana burmistrza pytanie zadać.
Pani radna doskonale wie, że prowadziliśmy pewne zasady obradowania na sesji i pełnomocnicy, proszę bardzo, państwo słyszeli 40 minut wystąpienia pełnomocnika. Pani pełnomocnik też może zabrać głos, pani Anna Kowal.
Panie przewodniczący, protestuję przeciwko takiego prowadzenia, takiej prowadzenia rady. Ja zadałam konkretne pytanie i bardzo proszę o odpowiedź na postawione przeze mnie pytania. A dopiero, proszę pana, będzie później. Będzie później.
Przepraszam, nie, proszę, bardzo pana proszę. Bardzo pana proszę. Do tej pory te półtorej godziny przebiegało w bardzo spokojnej i konstruktywnej atmosferze i utrzymajmy ją do końca bez pieniactwa. Bardzo pana proszę, komitet ma dwóch pełnomocników, którzy zabierają głos bez ograniczenia. Wszystko, co w waszym imieniu chcą powiedzieć, mówią. Proszę, nie róbmy tutaj takiej formy wypowiedzi wszystkich indywidualnie. Ewentualnie jest pełnomocnik lub pani Anna Kowal. Teraz jest pytanie radnej i bardzo proszę spokojnie usiąść. Bardzo pana proszę, to są obrady sesji Rady Miejskiej i to rozmowy, wypowiedzi są radnych i osób odpowiedzialnych za administrację. Nie, proszę pana. Nie, ma pan być obecny, wysłuchać przebiegu obrad dwustronnych czy wielostronnych. Bardzo pana proszę, żeby pan usiadł na swoim miejscu i przysłuchał się tej merytorycznej dyskusji. Nie, proszę pana. Nie. Teraz na pytanie pani radnej. Nie, proszę pana. Bardzo pana proszę. Proszę pana, jesteśmy w temacie inicjatywy uchwałodawczej i tego tematu się trzymamy. Dyskusja. Bardzo pana proszę. Bardzo pana proszę. Niech pan zajmie miejsce. Bardzo pana proszę. Jeszcze raz bardzo pana proszę o spokojne przysłuchanie się obradom i wyciągnięcie swoich wniosków, bo naprawdę do tej pory wszystko ma pewien scenariusz i właściwy przebieg. Tego typu wystąpienia w dyskusji naprawdę niczego nie wniosą. Bardzo proszę, pani radna prosiła o odpowiedź na pewne pytania, potem pan Gawroński, bo taką przyjmujemy formułę. Bardzo proszę, panie burmistrzu.
Dziękuję. Najpierw tytułem wstępu
Co będę obiecywał w kampanii wyborczej, to będę mówił w kampanii wyborczej, także dzisiaj nie będę się wypowiadał na ten temat. Nie będę się również ustosunkowywał do wypowiedzi pana Kędzierskiego, bo jest ona na tym poziomie jak zawsze, także myślę, że...
Panie radny, jak rzadko jest pan dzisiaj bardzo aktywny, ale bardzo pana proszę o dyscyplinę wypowiedzi.
Tak, proszę państwa, chciałbym zwrócić uwagę, że dzisiaj mówimy w zasadzie o 2 metrach. O 2 metrach mówimy. Nie mówimy o generalnie o drodze, zasadności tej drogi, tylko o 2 metrach. Bo wszystkie, padało tutaj sporo argumentów ze strony tutaj pana pełnomocnika, natomiast one dotyczyły jakby całego kształtu sprawy, czy ta droga jest potrzebna, czy nie. Proszę państwa, tą sprawę już Rada omówiła i zdecydowała, wprowadziła do planu zagospodarowania. Nie wszystkie ulice w Czeladzi są wprowadzone do planu zagospodarowania. Akurat ta ulica jest wprowadzona, czyli jej zasadność została przedyskutowana przez radnych. I o ile dobrze pamiętam, przyjęta została przez wszystkich radnych. Co oczywiście można... Dobrze, no to możemy dyskutować na ten temat, niemniej jednak na pewno była to większość Rady i można było wtedy dyskutować, ale ja sobie nie przypominam dyskusji na temat zasadności budowy ulicy Staropogońskiej ani o zasadności budowy ulicy Wschodniej. Te akurat sprawy radni byli zgodni i wprowadzili je do planu zagospodarowania. Proszę państwa, co do wypowiedzi pana pełnomocnika, no one są pełne sprzeczności generalnie i w zasadzie trudno mi jest odnieść się, bo musielibyśmy dyskutować nad każdym wypowiedzianym słowem, a tego po prostu uważam, że nie ma takiej potrzeby. Natomiast chciałbym zwrócić na pewne sprawy jednak uwagę. Po pierwsze, cały czas się przewija się taki wątek mówiący o liniach rozgraniczających i o szerokości jezdni. Otóż, proszę państwa, to nie jest to samo. W liniach rozgraniczających mieści się również bezpośrednio pas drogowy, natomiast jest bezpośrednio jezdnia, ale również wszystko to, co jest związane z jezdnią. I dlatego też bardzo bym prosił, żeby tych spraw nie mylić i nie mówić, że droga ma mieć 12 metrów, bo droga nie ma mieć 12 metrów, tylko 6. Czy to dużo, czy to dużo...
Panie radny, bardzo pana proszę, jakoś zwykle panu nikt nie przeszkadza i daje pan też możliwość innym wypowiedzi. Panie radny, bardzo pana proszę i pan słucha.
Więc jeszcze raz powtórzę, jezdnia ma mieć 6 metrów. Myślę, że pan radny to zrozumiał. Proszę państwa, czy to dużo, czy mało? No właśnie wspomniał tutaj pan pełnomocnik, powołał się zresztą na spotkanie, które odbyło się w ubiegłym tygodniu w gimnazjum nr 3 w sprawie ulicy Trzech Generałów, czy ulic Trzech Generałów. Otóż proszę państwa, tam mieliśmy sytuację taką, że otrzymaliśmy w zasadzie w podarku od spółdzielni mieszkaniowej teren już ukształtowany i mogliśmy oczywiście budować szersze drogi, z tym, że wiązałoby się to z ogromnymi robotami ziemnymi. Natomiast ta droga, która i generalnie tam są drogi jednokierunkowe, o tym trzeba pamiętać. Jedna droga nie jest jednokierunkową, no i tutaj jest pytanie, czy należało dla tych osób wywłaszczać działkowiczów, i czy należało burzyć tą zabudowę, która jest na skarpie, czy też ograniczyć się do możliwości terenowych. Ograniczyliśmy się do możliwości terenowych, ale po wybudowaniu tej ulicy będziemy to zadanie kontynuować tak, żeby w przyszłości ta ulica była jednokierunkowa. Jako, że tam jest jezdnia 5-metrowa, od krawężnika do krawężnika 5 metrów i pewna pani, która była bardzo aktywna na tym spotkaniu, stwierdziła, że już wielokrotnie jej podrapano samochód, ponieważ 5 metrów dla jej samochodu osobowego to jest stanowczo za mało, ponieważ nie można się zatrzymać na tej drodze, że cały czas samochody są omijane i to powoduje niebezpieczeństwo dla ruchu pieszego i dla ruchu kołowego. Także myślę, że szkoda, że nikogo ze stowarzyszenia czy z grupy inicjatywnej nie było na tym spotkaniu, bo argumenty padały zgoła odmienne niż te, których dzisiaj słyszymy. Proszę państwa, następny taki argument padał, że jest jakaś zła wola władz miejskich, że w momencie, kiedy pracowano jeszcze nad planem zagospodarowania, to już pracowano nad projektem. Otóż, no proszę Państwa, a na podstawie czego radni mieli podjąć uchwałę, że 12 metrów? Proszę mi powiedzieć. Czy to miało się dziać na bolka oko? Bo w innych sytuacjach te same osoby nam zarzucają, że przyjmujemy do planu zagospodarowania jakieś dane a priori. Otóż nie, to właśnie było spowodowane tym, że wynikało z prac studialnych nad jaka ta droga ma mieć szerokość. Określono wówczas, że ma być to 12 metrów, że to zabezpiecza interes i mieszkańców, i interes miasta. Proszę zwrócić uwagę, że ta droga ma mieć tylko jeden chodnik. I to też wynika między innymi z tego, że 12 metrów tak prawdę mówiąc nie zabezpiecza wszystkich potrzeb, jakie by musiała spełnić droga lokalna. Następna sprawa, tutaj zarzut, nie było konsultacji. No proszę Państwa, no konsultacje były przy okazji planu zagospodarowania. To, że mało kto uczestniczy w tych konsultacjach, no to jest zupełnie inna sprawa. Ale przecież właśnie w tych konsultacjach określone było, że to jest 12 metrów. Natomiast wtedy nie bardzo było wiadomo, przez czyje działki to pójdzie. I dlatego pewnie tak nikłe zainteresowanie. Zainteresowanie pojawiło się wtedy, kiedy pojawił się geodeta. Wcześniej po prostu nikt się tym nie interesował. Poza tym, proszę Państwa, drugą konsultacją było właśnie to spotkanie, które tutaj pani radna Strączek, o którym wspominała, kiedy spotkaliśmy się już z konkretną koncepcją drogi i po tym spotkaniu doszło do korekt. Zresztą słusznie to zauważyła pani Kosmala, która dzisiaj też mówi, że nie było konsultacji. Były i wtedy właśnie między innymi ta droga została przesunięta. Nie było tak, jak sobie życzył tego projekta. Następnie, proszę Państwa, takie tutaj pada hasło, czy można wstrzymać tą działalność, jeżeli chodzi o budowę drogi. Otóż, proszę Państwa, i tutaj też jest taki argument, który tutaj też był podnoszony, że wynikiem, że przyczyną bezpośrednią budowy tej drogi była budowa osiedla. Otóż, proszę Państwa, tak. Bezpośrednią przyczyną było to, że w tym terenie pojawiły się nowe budynki. I żeby nie zabudować przyszłego pasa drogowego, to jest w mniejszym stopniu właśnie to osiedle, które jest pod kątem od ulicy Staropogońskiej, ale te budynki, które pojawiają się wzdłuż ulicy Staropogońskiej, to istnieje niebezpieczeństwo, że te budynki, jeżeli nie będzie projektu drogi, to będą powstawać dalej. I za kilka lat, czy nawet może szybciej, okaże się, że po prostu nie będziemy mieli gdzie zrobić tej drogi, bo trzeba będzie burzyć gotowe obiekty. Już nie płoty, tak jak jest to dzisiaj, ale trzeba będzie burzyć budynki. Następna sprawa, proszę Państwa, to jest sprawa ciepłociągu. Dzisiaj rozmawialiśmy na temat ciepłociągu i o konieczności jego budowy. Dzisiaj okazuje się, że pan pełnomocnik mówi, że ciepłociąg nie musi iść w drodze. No to gdzie ma iść, skoro nie musi iść w drodze? Może iść przez tereny prywatne? Czy może w ogóle ma go nie być, tak jak słyszałem ze strony mieszkańców, ponieważ jest to tylko i wyłącznie dzisiaj dla ciepłociąg, który obsługuje osiedle Słoneczne, czyli jak ktoś użył słowa złodziejów. W związku z tym, czy to ma tak zostać, pytam się pana radnego Świątka, czy może jednak będziemy budować tą nitkę ciepłowniczą, która ma właśnie obniżyć koszty mieszkańców Nowego Miasta, jak również całego Zarzecza. Więc ma być w pasie drogowym, czy nie? I to jest podstawowe pytanie. Krótko mówiąc, czy ma być ta nitka, czy jej nie ma? Niech pan sobie po prostu to odpowie. Pani radna Kosmala mówi, że nie burzy się ulicy Kaczej. No przepraszam, tam po pierwsze nie ma ciepłociągu, a po drugie jest to rejon Starego Miasta pod specjalną ochroną. Także myślę, że to jest zupełnie jakiś absurdalny pomysł. Następnie, proszę Państwa, jeszcze był poruszony temat, czy korzystać ze specustawy, czy z ustawy o planowaniu. No proszę Państwa, jeżeli będziemy mieszać te obie ustawy, bo gdyby ustawodawca chciał je pomieszać, to by je pomieszał. No skoro ich nie pomieszał, to znaczy się, że z jakiejś przyczyny. Albo stosujemy ustawę o zagospodarowaniu przestrzennym i wtedy Państwo możecie określić szerokość drogi i tak można zrobić, jeżeli dzisiaj czy na najbliższej sesji Państwo przystąpicie do zmiany planu zagospodarowania i określicie, że ta droga ma mieć 10 metrów, bo tak Państwo uważacie, no to zostanie wszczęta procedura. Jeżeli ona się okaże, że Państwo macie rację, wtedy przyjmiecie, że tak może być. Natomiast jeżeli Państwo chcecie, żeby to była specustawa, to naprawdę taka uchwała no nie ma po prostu racji bytu, ponieważ szerokość tej drogi wynika ze względów technicznych, a nie z czyjegoś widzimisię. I to myślę, że jeszcze jest kwestia, proszę Państwa, odszkodowań, kwestia stanowiska pana starosty w tej sprawie. No proszę Państwa, pan wicestarosta aktywnie uczestniczy w tym sporze, więc myślę, że wszelkie odszkodowania będą liczone tak, jak pan starosta sobie życzy, prawda? I myślę, że pan starosta dołoży wszelkich starań, żeby nasz projekt był zgodny, że pozwolenie na budowę było zgodne z prawem. I to tyle. Dziękuję.
Dziękuję. Pan Ireneusz Gawroński prosił o głos. Proszę uprzejmie.
To znaczy na wiele moich wątpliwości uzyskałem odpowiedź, ale mimo wszystko popytam jeszcze. Państwo tu proponują, do pana Słowiańskiego się zwracam, 10 metrów szerokość tej drogi. I gdyby Rada przyjęła te 10 metrów, gdyby to było zgodne z wszelkimi przepisami natury technicznej, czy nie będzie już żadnych innych problemów na ulicy Staropogońskiej? Nie będzie problemów z ciepłociągiem? Nie będzie problemów gdzieś z przesunięciem płotu, czy pan tam mieszkaniec te 400 metrów, które ma stracić, on to zaakceptuje, że straci te 400 metrów, czy cena tego jednego metra kwadratowego ewentualnie, która gmina potem wypłaci, zabierając grunty, już została ustalona, czy wiemy mniej więcej, na czym stoimy, czy nie wiemy. I czy, bo tu grupa inicjatywna 100 osób, prawda? Czy wszyscy mieszkańcy z ulicy Staropogońskiej podpisali tą petycję? Ma pan taką wiedzę?
No. Pytania zostały zadane, czy jeszcze będą następne?
To znaczy chciałbym wiedzieć, jaka proporcja jest między mieszkańcami Staropogońskiej, a pozostałymi beneficjentami tego apelu, powiedzmy, do Rady Miejskiej. Dziękuję.
Dziękuję. Zanim pan pełnomocnik, tak, jeszcze pan burmistrz i potem udzielę panu głosu.
Tak, proszę Państwa, jeszcze o ciepłociągu. Na tych konsultacjach, które ja nazywam konsultacjami, a Państwo ich jakby nie dostrzegacie, czyli na spotkaniu w gimnazjum numer 3, ja mówiłem o tym, że będziemy dążyć do tego, żeby ciepłociąg był w pasie drogowym, bo między innymi tak zakładaliśmy od samego początku. Oczywiście PEC początkowo nie chciał się zgodzić na to. Dzisiaj na to się zgadza. Czyli wszędzie tam, gdzie będzie to technicznie możliwe, to będzie mieścił się w pasie drogowym. My z kolei zgodnie, no może to nie jest porozumienie, na razie to jest notatka, ale ta notatka też obowiązuje, my wtedy ich zwolnimy z wszelkich opłat za korzystanie z pasa drogowego. To jest bardzo istotne dla PEC-u. Także PEC ma poważną zachętę. Natomiast jeżeli chodzi o sprawy techniczne, tutaj pan pełnomocnik mówił o tym, że są to rury powyginane pod kątem prostym. No dzisiaj są, ale ja panu powiem, że no, jako że jestem z branży, to nie są konieczne takie kompensatory. Mogą być również inne, które mieszczą się bez problemu w pasie drogowym. To było budowane w latach 70. i wtedy tak się budowało. Dzisiaj buduje się zupełnie inaczej. I o tym dobrze by było, żeby pan pamiętał, jeżeli powstanie nowa nitka ciepłownicza, to ona nie będzie miała tak zwanych tych kompensatorów lirowych, tylko będzie miała na pewno nowszego typu, czyli po prostu będą to liniowe. I to jest tyle.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, jeżeli pan pełnomocnik chciałby tutaj odnieść się do zapytań pana radnego.
Wysoka Rado, ja bym się odniósł też jeszcze do tego, co pan burmistrz mówił. Może na samym początku powiedziano, że mylę pojęcia, co to jest droga, co to jest jezdnia. W mojej prezentacji pokazywałem tabelki, pokazywałem, jaka jest linia, znaczy droga w liniach rozgraniczających, 112 metrów dla drogi lokalnej, 10 metrów dla dojazdowej. Mówiłem, że chcemy zwęzić pas w ruchu do 2,5 metra, czyli jezdnia by miała wtedy 5 metrów, a nie 6 metrów. Ja te pojęcia znam i myślę, że Wysoka Rada też wiedziała, o czym ja mówię. Jeśli mowa o tych ulicy Trzech Generałów, gdzie dało się zrobić ten wyjątek tej drogi pięciometrowej, tej drogi dwukierunkowej, no była tam taka potrzeba i zrobić się dało. Było to zgodne i z prawem, i z normami. Także jeśli się tylko chce, to się da. Jeśli natomiast chodzi, skąd wziąć dane w planie zagospodarowania przestrzennego? Plan zagospodarowania przestrzennego faktycznie przygotowuje Urząd Miasta, natomiast Rada Miejska go przyjmuje. Gdyby pan burmistrz na przykład wymyślił, że ta droga by miała 15 metrów, a Rada by nie chciała tyle i plan by uchwaliła inaczej, a już projekt był robiony, zostało to wszystko zlecone, została podpisana umowa. Także Rada Miejska tylko i wyłącznie później akurat przychyliła się do tych 12 metrów, aczkolwiek drogi dojazdowej, a nie lokalnej, więc tutaj już jest pewna rozbieżność tego, co pan burmistrz proponował z jednej strony, natomiast coś innego było przygotowane przy planie zagospodarowania przestrzennego i nawet jest ta rozbieżność co do samego przebiegu tej drogi. Jeśli chodzi o konsultacje, były przy planie. No, konsultacje były przy planie w momencie, kiedy można było zgłaszać uwagi. Na pewno Wysoka Rada wie, że takie ogłoszenia są wywieszane, są też na stronie internetowej, ale trzeba zwrócić uwagę na to, że ten projekt był w maju. Konsultacje czy to wnoszenie uwag było w październiku. Także tak naprawdę gdyby mieszkańcy nawet byli, to i tak to już było po fakcie. Więc dla mnie to jest akurat, myślę, że przed samym projektem powinny być te konsultacje i wtedy by było wszystko w porządku i kolej, pewna rzeczy byłaby zachowana. To spotkanie w gimnazjum było już na gotowe. Burzyć budynki, też pojawiło się takie słowo z ust pana burmistrza. No te budynki, wiele z nich powstało 2-3 lata temu. Ktoś tam, kiedy nie było planu zagospodarowania przestrzennego, wydawał warunki zabudowy. I moim zdaniem można było przewidzieć wcześniej, że chce się tam zrobić drogę 12-metrową i tym ludziom już powiedzieć, żeby budowali się troszeczkę dalej i może uniknęlibyśmy wtedy takich sytuacji jak dzisiaj, bo jest to nerwowa sytuacja. Tu wszyscy naprawdę dążą do kompromisu. Tu nie chodzi o to, żeby się bić na noże. Mamy nadzieję, że racje tych mieszkańców, którzy podpisywali się pod ten projektem uchwały, zostaną uwzględnione. Jeśli chodzi o ciepłociąg w drodze. Panie burmistrzu, ja nie wiem, jak budowali w latach 70., ale mam mapę z maja tego roku, którą mogę tutaj rozłożyć i tam szanowna Rada zobaczy, że ten ciepłociąg jest poza pasem drogi. Jeśli Wysoka Rada chce, to mogę go tu na tym stole rozłożyć. No, szanowni Państwo, ta mapa jest z maja 2010 roku, to jest miesiąc temu. Jeśli dwa lata PREC cały czas dawał inne warunki, spotkanie było w czwartek, albo w ubiegłym, albo dwa tygodnie temu, już dokładnie nie pamiętam, cała sytuacja nagle, jak widzimy, diametralnie się zmieniła. Ale jaka jest gwarancja? Szanowni Państwo, ja też rozmawiałem z PEC-em i do Unii Europejskiej został zgłoszony projekt, ten, który ja mam w reklamówce, który jest z maja 2010 roku. Nie ma innego projektu. To, że Państwo mówią, że zostało coś uzgodnione, że on będzie w pasie, ja mam taką nadzieję, bo wtedy byłaby gwarancja, że to wszystko jest węziej. A mieszkańcom na to zależy, to czy on będzie w pasie drogi, czy nie. Im zależy na tym, żeby jezdnia była jak najwęższa, co będzie powodowało to, że będzie ruch uspokojony, to jest raz, a czy ten ciepłociąg będzie w pasie, czy nie. Tu chodzi o to, żeby w sumie droga plus ciepłociąg zajmowała w terenie jak najmniej miejsca. Czy korzystać ze specustawy? No, wydaje mi się, że tak, bo jeśli nie korzystalibyśmy ze specustawy, to wtedy droga by biegła po domu jednej z mieszkanek, która tutaj dzisiaj jest. Także myślę, że ta osoba nie byłaby za bardzo zadowolona, gdyby przez salon przebiegała droga. Specustawa daje możliwości takie, że pan burmistrz, albo korzystając z tych wytycznych rady, ja uważam, że taka uchwała może zostać podjęta. Faktycznie ona nie może być poleceniem dla pana burmistrza, to są tylko i wyłącznie, jak zostało to w uchwale powiedziane, wytyczne. Pan burmistrz może się z tym zgodzić, może się nie zgodzić. Ja mam tylko nadzieję, że Rada Miejska w jakiś sposób wywrze wpływ i przedstawi swoje stanowisko i mam nadzieję, że pan burmistrz do niego się też pozytywnie przychyli, albo przynajmniej do opinii tych mieszkańców, którzy pod tym projektem uchwały się podpisali. Część z nich tutaj dzisiaj jest, mimo tego, że musieli zrezygnować z pracy i tak dalej, bo sesja Rady Miejskiej, kilku mieszkańców jest już od 10:00. Wszyscy jesteśmy tym zmęczeni, chcielibyśmy, żeby to jak najszybciej się zakończyło, no i żeby zakończyło się dobrze, bo ja rozumiem, że tutaj gmina ma swoje interesy i mieszkańcy mają swoje interesy. One może nie wszędzie się zgadzają, natomiast warto wypracować takie rozwiązanie, żeby była i zaspokojona gmina i w najwyższym stopniu byli zaspokojeni ci mieszkańcy. Jeśli pan burmistrz aż tak bardzo chce, żeby ta droga była 12-metrowa, jeszcze nie usłyszałem dlaczego.
Dziękuję bardzo.
A czy jeszcze nie odpowiedziałem na pytania?
To bardzo proszę skoncentrować się na tych odpowiedziach, bo wiemy...
Czy będzie problem? Szanowni Państwo, ci mieszkańcy są tak bardzo zaangażowani, kilku z nich, to jest naprawdę fascynujące, że oni potrafią się spotykać i naprawdę dużymi grupami. To jest tak, że jest temat, że musimy się spotkać, że coś się dzieje, przychodzą, rozmawiamy, to wszystko jest, to nie jest tak, że to jest grupa mieszkańców. Tam się podpisali chyba niemalże wszyscy, prawda, kto miał możliwość, bo Szanowni Państwo, no nie ma co ukrywać. Ludzie tam mieszkają. Komu zależy, żeby tam była szeroka droga? Komu zależy na tym, żeby tam był hałas? Komu zależy na tym, żeby ciepłociąg wchodził im w działki? Komu zależy? No ci ludzie się podpisali, bo oni do tego dążą. Natomiast...
Panie Przewodniczący,
ja myślę, że to są takie...
Jeżeli byłoby te 10 metrów, ta droga miałaby szeroko 10 metrów, czy problemy się skończą na ulicy... Staropogojskie, czy nie skończy? Czy będzie problem z płotami, czy nie będzie problemu z płotami?
Mówi pan o problemach akceptacyjnych.
Czy pan Kucharski będzie miał pretensji o tę swoją działkę, czy nie będzie miał pretensji?
Pan Kucharski też się podpisał pod tym projektem uchwały, tak samo jak i pan.
Czyli rozumiem, że gdyby ta droga miała 10 metrów, wszelkie problemy znikają.
Moim zdaniem tak.
Dziękuję.
Dziękuję, to jest istotna informacja. Bardzo dobrze pan burmistrz, a potem, proszę państwa, zmierzamy do pewnego jak gdyby podsumowania i dyskusji.
Ja bym prosił o jedno, żeby pan przewodniczący komitetu inicjatywnego po prostu nie straszył mieszkańców tutaj i nie uprawiał demagogii, tylko trzymał się ziemi. Natomiast na razie ja tutaj słyszę o hałasie, o ruchu, o czymś takim. Ta droga nie jest przewidziana dla żadnego ruchu tranzytowego, bo właśnie taką rolę, czy rolę ruchu tego cięższego ma mieć ulica Wschodnia, która jest obwodnicą wokół naszej strefy. Proszę. Dobrze, to no ale to ja może skończę, a potem pan będzie mówił. Ale proszę pana, nic takiego nie mówi. Wie pan co, alternatywą do czego?
Ale bardzo proszę, no bardzo dobrze.
Do przesyłu mediów. I proszę tego się trzymać, a nie dzisiaj przeinaczać słowa. Proszę państwa, także ja myślę, że warto na tym się skupić i pamiętać o tym, że mówimy o 2 metrach różnicy. Czy pana satysfakcjonuje te 2 metry?
Bardzo państwa przepraszam.
Proszę państwa, natomiast padło tutaj takie jeszcze sformułowanie,
że
nie trzeba było wydawać warunków zabudowy. No, pan przewodniczący po prostu nie wie o tym, że to nie jest tak, czy my
ale bardzo
czy mamy prawo, czy nie mamy, czy nie chcemy wydawać warunki zabudowy. Warunki zabudowy wydaje się na podstawie przepisów prawa. I proszę pana, nie można sobie nie wydać tylko dlatego, że ja coś mam w planie. Plan zagospodarowania jest dopiero prawem miejscowym, natomiast warunki zabudowy wydaje się po prostu, czy jest taka możliwość, czy nie. A reszta jest w rękach inwestora i pana starosty, który wydaje pozwolenie na budowę. Pan starosta również wiedział o tym, że prowadzimy pracę nad planem zagospodarowania, a pomimo tego zostały wydane pozwolenie na budowę. Także jak już, to proszę iść na Radę Powiatu i też tam troszeczkę nagadać. Proszę państwa, następnie Takie jest pytanie, no bo dlaczego 12 metrów, a dlaczego nie? Bo ja uważam, że 12 metrów, i tak uważa też projektant, że 12 metrów to jest ta szerokość, która wynika z warunków technicznych. A ja mam pytanie, dlaczego 10? Z czego ona wynika? Czy tylko z chcieństwa? Czy może też wynika z jakichś warunków?
Proszę Państwa, nie robić tej akurat tematu, bo wszyscy, oczywiście dwie kamery czekają specjalnie, jak Państwo podnieście głos, bo wtedy będą mieć dobry materiał do nagrania. Utrzymajmy do końca naprawdę tą dyscyplinę. Proszę. I bardzo Państwu za tą dyscyplinę udziału dziękuję i utrzymajmy
ja po prostu mogę skończyć, no bo po prostu widzę, że już nie
bardzo
ma...
Bardzo też wiele
ja w każdym razie, proszę Państwa, biorę odpowiedzialność za tą szerokość tej drogi i będzie w takiej szerokości realizowana.
Proszę Państwa, przypomnę, dziękuję bardzo. Proszę Państwa, przypomnę, co dzisiaj możemy zrobić. Państwo mieli możliwość bardzo spokojnego, szerokiego uzasadnienia, naświetlenia problemu, który popiera grupa inicjatywna. W przerwie okazało się, że istnieje pewna sugestia modyfikacji projektu uchwały. Wracam do naszych pierwszych ustaleń. Możemy w ramach tego punktu obrad iść dalej zgodnie z procedurą i głosować ten projekt uchwały, lub rozważyć jeszcze pewne przemyślenia i w sformalizowany sposób rozważenie innej wersji, która dzisiaj wynosi tyle, co pełnomocnik w przerwie określił i Państwo w uchwale, lub też inny jeszcze zapis uchwały i wtedy podanie go pod głosowanie. Dzisiaj, jak tu jesteśmy wszyscy obecni, czy będziemy krzyczeć, czy nie, to możemy tylko przyjąć ten pierwotny projekt uchwały lub umówić się, czy uzgodnić, że we właściwy sposób formalny na następną Radę trafi inny w zapisach projekt uchwały, który Państwo uznacie za ze swojego punktu widzenia bardziej optymalny. Ale Pani pyta w tym momencie Radę Miejską co do podjęcia uchwały. To ja mogę powiedzieć, Państwo przedłużyli projekt uchwały i możemy go w tym momencie poddać pod głosowanie. Może przyjść, może nie przyjść i to jest też bez wpływu na to, co będzie jutro, czy pojutrze, czy za 2, czy 4 dni. No Państwo przedstawiliście ten projekt w przerwie. Na Wasz wniosek nie myśmy dokonali modyfikacji. Pana Pełnomocnika proszę o stanowisko w imieniu grupy, bo trudno będzie ze 100 osobami rozmawiać, jakie kroki dalsze są, chcecie wykonać. Możemy zakończyć dyskusję za 5 minut lub za 2 godziny i poddać ten projekt uchwały głosowaniu. Lub ewentualnie jeszcze, skoro tyle różnych było konsultacji i spotkań, rozważyć jeszcze tutaj jak gdyby załatwienie problemu 2 metrów, bo takie się tutaj rodzą w pewnym stopniu też pytania, czy 2 metry załatwiają sprawę. Prosiłbym Pana o zajęcie stanowiska w imieniu mieszkańców, którzy tworzą ten komitet inicjatywy. No, zmierzajmy do konkretnych rozstrzygnięć, a nie tylko dyskutujmy kolejną godzinę. Bardzo bym Pana prosił o zajęcie stanowiska. Co dalej?
Wysoka Rado, jeśli istniałaby taka możliwość, jeśli Pan Przewodniczący Komisji Rozwoju by się na to zgodził, to prosiłby o 5 minut przerwy i żeby z Komisją Rozwoju ewentualnie ustalić jakąś uchwałę, która by już oficjalnie formę tej uchwały, która by została zgłoszona.
Panie Przewodniczący, to wtedy byłby kolejny projekt uchwały, który i tak nam trafia na następną sesję. Czy on powstanie dzisiaj, jutro, za tydzień czy dwa, to ja tylko mogę Panu obiecać, że następna sesja zwołana przeze mnie będzie ten punkt obrad miała. Natomiast nie wypracujemy tutaj tekstu, bo będziemy posądzeni o w pewien sposób tworzenie nowego dokumentu bez tej konsultacji.
To znaczy ja biorąc pod uwagę to, iż jutro jest 30 czerwca, jest bardzo duże ryzyko, że tak naprawdę my będziemy za miesiąc dyskutowali o czymś, gdzie już klamka zapada. Bo 90 dni ta decyzja, jeśli nie będzie żadnych, ale już formalnych. Dlatego proponuję, chciałbym, żeby ta nasza autopoprawka.
Nie, tylko może być po tym
czy radny Rady Miejskiej mógłby zgłosić taki projekt?
Ale do rozpatrzenia na tej sesji, bo tu musi być tryb zaopiniowania. No, pani radna ma swoją teorię co do projektu uchwały. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, to znaczy zawsze tak było, że projekt uchwały przez kogokolwiek złożony do Rady jest już własnością Rady. Radny tak. Może zgłosić do projektu, który idzie pod obrady, każdą poprawkę. Zgłosić może każdą. dzisiaj, bo to nie jest inny projekt, tylko poprawki do tego projektu, bo on jest już naszą Radę Własnością i może być dzisiaj, znaczy radny oczywiście, radny może zgłosić, a nie trzeba tego uchwały, tych wniosków przyjmować, ale procedujemy zawsze tak każdą uchwałę.
Proszę Państwa, no dlatego musimy tutaj, ta formuła, o której Pani Radna mówi, no nie jest do przyjęcia, natomiast oczywiście projekt takiej uchwały może się pojawić.
Jeśli można jeszcze, proszę. Ponieważ uważam, że ta uchwała nie będzie miała z tego, co tutaj Państwo mówicie i Pan Burmistrz powiedział, że bierze odpowiedzialność, Pan Radca prawdę powiedział, że to w ogóle nie ma sensu, więc nawet jeżeli zostanie ta uchwała przyjęta, to nie będzie miała żadnej mocy sprawczej. Ja tu rozumiem, że Komitet Inicjatywny chciał, naprawdę też wykazał dobrą wolę i duży spokój, że jeszcze próbował tutaj ratować tę sytuację, ale tak naprawdę wydaje mi się, że tutaj jeszcze proponuję, nie wycofywać tego, bo czy tam będzie 10 metrów, czy 9, czy którąkolwiek z tych, jeżeli zostanie przyjęta, z tych projektów uchwał przyjmiemy, to widzę, że pan burmistrz już jakby się określił. Więc proponuję nie wnosić tych poprawek. Natomiast mam jeszcze jedno pytanie do pana burmistrza. Czy sam pan burmistrz, czy projektant złoży jutro wniosek o wydanie
decyzji, jeżeli będzie gotowy, to
w ramach specustawy, czy bo w zasadzie specustawa wyłączyła budowę dróg na podstawie planu zagospodarowania przestrzennego i wszystkie drogi buduje się, chociaż te gminne też, tylko drogi wewnętrzne oczywiście, ale mówię o drogach publicznych. Także czy pan burmistrz ma informacje na temat tego,
proszę
czy ten
uwagę.
Wniosek będzie w ramach specustawy, czy jak pan mówi w ramach specustawy? Dziękuję. Bo pan burmistrz też mówił, że to jakby mogą sobie państwo wybrać, czy tak chcą zgłaszać, czy tak. To jest jedna procedura.
Dziękuję. Pan radny musiał prosił o głos.
Jest to wniosek formalny o 5 minut przerwy. Pełnomocnik skonsultuje z komitetem ostateczną tę decyzję i wtedy będziemy dyskutować.
Dziękuję. Jest to wniosek formalny. Kto z państwa jest przeciwny temu wnioskowi? Nie widzę, 5 minut przerwy.
10, proszę. Moja propozycja.
Wniosek formalny był 5 minut. Może więcej. Poproszę wszystkich radnych, jeśli są na korytarzu obok, o zajęcie miejsc. Wracamy do punktu, który jest przedmiotem obrad. Czy pan pełnomocnik w jakiś sposób wypracował stanowisko? W jakim kierunku działamy? Nie ma nas jeszcze troszeczkę mało. 2, 4, 6, 7, 8, 9, jeszcze dwie osoby. Nie ma. Proszę, nie ma. Proszę Państwa, ja tylko przypomnę to, co było przedmiotem dyskusji przed rozpoczęciem tematu, jak i później, by temat objęty porządkiem dzisiejszych obrad mógł być formalnie zamknięty. Mamy przedłożone stanowisko, wystąpienie, zawiadomienie, projekt uchwały. Projekt uchwały w wersji zmienionej mógłby być przedłożony na kolejne obrady Rady Miejskiej w dniu dzisiejszym, traktując inicjatywę uchwałodawczą jako inicjatywę takiej, a nie... A ja tylko wyjaśniam pewne kwestie ogólne, nie poddaję sobie pod głosowanie, także proszę się nie obawiać, to co mówię jest prawomocne. Chodzi o sytuację, w której jeżeli mamy dokończyć dzisiaj sprawę po dyskusji, przeprowadzić głosowanie, to z całą konsekwencją tego projektu uchwały, który Państwo opracowali i złożyli. Jakie jest stanowisko pełnomocnika? Dobrze, proszę bardzo, jeżeli tutaj, bo nie chodzi tylko Państwa o stanowisko, rozpoczniemy pracę przy obecności większej liczbie radnych. Dobrze.
No to jeszcze też.
kworum. 11. Tak? No to tylko 11, może i aż 11. Była propozycja, właściwie przerwa została wywołana na wniosek. Na wniosek, żeby jeszcze poddać rozważeniom dalszy przebieg obrad czy też głosowania. Przypominam, mamy, jakie dokumenty mamy i na jakich dokumentach możemy dalej pracować. Czy pan pełnomocnik chciałby zająć stanowisko w imieniu Komitetu Uchwałodawczego? Bardzo proszę. Proszę bardzo. Proszę bardzo.
Tak, mogę?
Rozumiem, że to stanowisko oznacza, będziemy wniosek jest głosowanie uchwały, która została wypracowana przez Komitet Uchwałodawczy w tej wersji załączonej do materiału sesyjnego. Dziękuję bardzo. Pan burmistrz, proszę bardzo.
Ja od razu powiem, jest to droga dojazdowa o szerokości w liniach rozgraniczających 12 metrów. Natomiast, proszę, czy to jest niezgodne z prawem? Zgodne, prawda? Więc powiedziałem panu, jaki jest parametr drogi. Proszę Państwa, bo tutaj jeszcze cały czas jest mowa na temat ciepłociągu i cieszę się, że Pan Przewodniczący powiedział, że w zasadzie to jeżeli ciepłociąg jest w liniach rozgraniczających, to jest sprawa, że tak powiem, załatwiona. Więc może ja przeczytam treść notatki wpisanej 17 czerwca wspólnie z PEC-em, gdzie w punkcie 6 jest napisane, że gmina Czelaś informuje, że dokumentacja projektowa dla drogi staropogońskiej jest zakończona. Brak jest pozwolenia na budowę. Zgodnie z tą dokumentacją wydzielany jest 12-metrowy pas drogowy, ale sieć ciepłownicza przebiega fragmentami poza tym pasem, czyli w działkach prywatnych. Koszt szacowany przebudowy to kwota 4 198 272 zł brutto. PEC, tak jak zostało spisane w notatce z Energoekspert, stwierdza, że ze względu na stan techniczny sieci ciepłowniczej nie wymaga ona przebudowy. Biorąc jednak pod uwagę działania miasta związane z przebudową drogi staropogońskiej oraz zakładając w pełni realizację postanowień zawartych w punkcie 5 notatki, podjęte zostaną działania mające na celu modernizację tej sieci ciepłowniczej. Miasto jest gotowe przekazać do PEC wykonaną dokumentację. Punkt 7. PEC stwierdza,
że zdecydowanie korzystniej byłoby poprowadzić sieć CO w całości w pasie drogowym, który będzie własnością gminy. Wydaje się, że przy szerokości 12 metrów pasa drogowego technicznie jest to możliwe. Przed realizacją PET zleci dokonanie korekt w obecnej dokumentacji dla przedstawienia gotowości realizacyjnej projektu celem wykorzystania środków z działania 9.2 PIOŚ, co musi nastąpić w terminie do końca 2010 roku. Również deklaruje udostępnić teren w pasie drogowym dla potrzeb ciekłociągu. PET zgodnie z gminą Czelać skoordynuje w czasie realizację zadania przebudowy ulicy Staropogońskiej wraz z modernizacją ciepłociągu.
Dziękuję bardzo za te jeszcze wyjaśnienia z notatki służbowej. Pan radny Andrzej Świątek chciał zabrać głos przed przerwą.
To znaczy się... Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Radni, Szanowni mieszkańcy ulicy Staropogońskiej.
Nie tylko.
I pracownicy i nie tylko, jak Pan, Przewodniczący powiedział. Proszę Państwa, chcę powiedzieć w ten sposób, że przede wszystkim po pierwsze to apeluję do Pana Burmistrza, aby pozwolił Radzie, a przynajmniej niektórej komisji, tej takiej zwanej, nie wiem, myślę, że nie rozwoju, bo Komisja Rozwoju pracowała nad tym 2 lata i niestety nie ma żadnego efektu, natomiast powinna to zrobić najprawdopodobniej Komisja Rewizyjna, aby się przyjrzała, czy rzeczywiście uwagi zgłoszone tutaj, zgłaszane przez wnioskodawcę pana Szawajskiego co do samego projektu nie mają jakichś istotnych błędów merytorycznych. W wypowiedzi pana Szawajskiego odnotowałem sobie takie 2 rzeczy. Błędy w projekcie i błędy w planie miejscowym. I ja uważam, że dobrze byłoby, że zanim sprawa trafi jak gdyby poza forum Czeladzi, czyli gdzieś tam do instytucji odwoławczych, żebyśmy jako Rada, przynajmniej w tej chwili, bo mimo, że sprawa ulicy Staropogońskiej trwa, Szanowni Państwo, 3 lata, muszę powiedzieć, że ja osobiście śledziłem bieg tej historii, może nie mówiłem tego, co dzisiaj mówię, kiedy osobiście pan Oczkowicz złożył taki wniosek do WPI. Sprawa poszła bardzo szybko, a śledziłem dalej ten bieg tej inwestycji, dlatego że ta wprowadzona nowa inwestycja staropogońska zabrała pieniądze dla obwodnicy Piłsudskiego. Przez ten fakt obwodnica Piłsudskiego została przesunięta o 1 rok. I naprawdę dalej śledziłem i w pewnym momencie się dowiaduję, że Staropogońskie się nie da zrobić, bo podobno tam jest ciepłociąg. I teraz ja się pytam pana burmistrza, pytam się pana Władysława czy Włodzimierza Oczkowicza, byłego naczelnika, czy pan Oczkowicz nie wiedział o tym, że w Staropogońskiej jest ciepłociąg? Pytam się, czy jeszcze panowie
widzieli o tym, czy się nie widzieli. Treści dzisiejszej uchwały, jakie pana pytanie ma znaczenie? Mamy tutaj dylemat teraz, czy zaakceptować wersję 9-metrową lub inną.
Panie Przewodniczący, to ma takie znaczenie, że do dnia dzisiejszego, a mi ja mówię 3 lata od jakichś tam różnych takich działań, ruchów, które do mnie, do moich uszu dochodziły, ale po prostu czekałem, bo wiedziałem, że to piwo się kiedyś naważy. I się ono naważyło, panowie. Mnie wstyd, bo jestem też tutaj w tej Radzie, ale jak patrzę na to, co mi pozwala Rada względem mieszkańców, czy poszczególni radni, to jest to po prostu haniebne, żeby nie konsultować, żeby 1,5 roku dopiero po wykonaniu projektu drogi mówić mieszkańcom o tych drogach, jak się przeskakiwał geodeta, żeby wymierzyć, jaki pas drogowy ma zająć. I dzisiaj, proszę Państwa, się właśnie okazało, bo kiedyś to musiało nastąpić. To jak z tą wodą dzisiaj, tak samo i z tym ciepłem dzisiaj, tak samo z ciepłociągiem, panie burmistrzu. Musiało się okazać, że panowie po prostu nie myślicie o interesach mieszkańców, że realizujecie swoje jakieś tam drobne
sprawy,
które uzgadniacie gdzieś tam w gabinecie. Ja słyszałem niejednokrotnie, jak tam przewodniczący Oczkowicz idzie do pana do gabinetu. Słyszałem
Panie radny, ja pana przywołuję do powagi radnego. Ja pana bardzo proszę, niech pan się liczy z tym, co pan mówi, właśnie za bardzo rozkręca znowu.
Proszę
się dyscyplinować.
Proszę mnie nie straszyć, bo ja wiem, co mówię.
Ja pana nie straszę, tylko proszę o kulturę wypowiedzi.
Ja nasłuchiwałem, co się dzieje w ulicy Staropogońskiej, bo wiem, że została wprowadzona inwestycja, jak to się mówi, drzwiami kuchennymi, że nic z pietruszki, nic z gruszki, nic z pietruszki. Pan Oczkowicz stał, kiedyś powiedział, wprowadzamy do WPI zadanie Staropogońska. I ja to pamiętam, bo ja akurat mam tą pamięć i śledzę szczegóły. I co się okazuje? I szło to do momentu, póki się nie okazało, że tam jest ciepłociąg, o czym mówię, pan Oczkowicz wiedzieć powinien. Ale w międzyczasie też się dowiadywałem, dlaczego pan Oczkowicz jest tym zainteresowany. Prześledziłem dokumenty. Okazuje się, że jednym z inwestorów wokół tej ulicy Staropogońskiej to jest najprawdopodobniej córka pana Oczkowicza. I dzisiaj sprawa, jak gdyby, no ja nie wiem, nikt tu o tym nie mówi głośno, ale proszę państwa, bez takiej wiedzy tu na tej sesji, na tej sali sesyjnej, proszę państwa, nie zrozumiemy mechanizmów działania. I żeby już nie przedłużać, panie burmistrzu, ja apeluję do pana, żeby pan zaniechał realizacji tej inwestycji. Apeluję tutaj też do kolegów radnych, ponieważ żeśmy nie robili prawie 3 lata nic wokół tej inwestycji, nie kontrolowaliśmy, to musimy teraz zatrzymać ten urlop przynajmniej na 2 tygodnie i wziąć te dokumenty, ten projekt i przepatrzyć, czy rzeczywiście są tam błędy merytoryczne, formalne czy nie, żebyśmy ludziom powiedzieli tak, i ten projekt został robiony z naruszeniem, w związku z tym pan burmistrz musi niestety dokonać poprawek i nie może tego kierować do realizacji. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny oczekiwał tego cały czas, wreszcie miał sposobność się wypowiedzieć. Bardzo proszę najpierw pan burmistrz, a potem
ja myślę, że wyjść dalej, panie radny, po co tam, skoro pan już ma na słuchy, to od razu do prokuratury trzeba zgłosić, niech zbada to. No bo to co tutaj pan radny sugeruje, no to jakieś straszne rzeczy się dzieją w tej czeladzi. Tylko powiem panu, że z tego co ja pamiętam, to nie pan Oczkowicz zgłaszał, tylko Wydział Rozwoju zgłaszał to do WPI, czyli ja. No więc w takim układzie bardzo bym prosił, żeby pan napisał do prokuratury, niech zbada to wszystko od razu i da nam informację. Bo jeżeli jest tak, jak pan to uważa, no to chyba to dobrze będzie dla pana. A takie gadulstwo bez sensu i obrażanie wszystkich wokoło, to wie pan, to niech pan zachowa do siebie, dla siebie, niech pan to w domu z żoną przegada, panie prezesie. No, a nie tak po prostu tutaj sobie przy wszystkim.
Dziękuję panie bardzo. Ja przepraszam. Chwileczkę, nie odwocem słowa. Ja odwocem, pan radny Oczkowicz prosił o głos.
Szanowni panowie, jesteście twórcami samorządu.
Panie radny, bardzo pana proszę, radny Oczkowicz jest przy głosie. Proszę się na chwilę wyłączyć z dyskusji.
Panie burmistrzu, ja nie wiem, czy ja mogę, ale pozwolę sobie, może już zmęczony radny Świątek. Jakby pan był uprzejmy sięgnąć pamięcią, kiedy pojawiły się pierwsze wnioski, jeżeli chodzi o budowę drogi i wodociągu w ulicy Staropogońskiej. Bo to jeszcze było za pana pierwszej kadencji. Ja takie dokumenty widziałem.
To jest tak pierwszy. Jest. To, ta droga nie jest żadną nowością.
To jest natomiast po drugie chciałem powiedzieć, że nie głosowałem do końca przy wprowadzaniu tych zadań do planu. A po trzecie, panie radny, to, że pan jest w którąś tam kadencji, niewiele pan zrobił w tym miejscu, to już nie ma. Jeszcze jedno, córki zapytam, upewnił się, przez moja córka, dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę państwa, stawiam wniosek formalny o zamknięcie dyskusji, bo ona zaczyna iść zupełnie na manowce. Bardzo proszę po jednym zdaniu. Pani radna Kosmala, bo jest radną i pan pełnomocnik jest pełnomocnikiem. Bardzo proszę i
dziękuję będziemy zamykać. Dwa zdania. Chciałam powiedzieć, że specustawa jest naprawdę fatalną dla prawa własności nieruchomości, ale to nie oznacza, że władza samorządowa ma wyłącznie chować się za te jej przepisy i bez wcześniejszych konsultacji budować na jej podstawie takie drogi, jakie w danej chwili wymyśli. To jest pierwsza taka realizacja takiej drogi gminnej w ramach specustawy w Czeladzi, która powoduje tak duże wywłaszczenia. Podejrzewam, że po przyjęciu decyzji o budowie tej drogi większość z tych posiadaczy przy innych drogach gminy, posiadaczy nieruchomości, będzie z obawą czekała, może się czegoś też i nauczy, że trzeba codziennie sprawdzać, czy nie ma jakichś ogłoszeń co do budowy nowych dróg. Z obawą będzie myślała o tym, że może być w każdej chwili wywłaszczona. W tym kontekście nie dziwi mnie pytanie dzisiaj pana radnego Penara, że mieszkańcy Prostej i Piaskowej zwrócili się do niego z zapytaniem, czy aby projekt, decyzja budowy tej, przebudowy tej drogi, budowy kanalizacji i budowy nawierzchni nie przewiduje wywłaszczeń. Blady strach spadł na mieszkańców Czeladzi. I mam tylko nadzieję, że ci, którzy będą się uczyć na tym kazusie staropogońskiej, będą wcześniej reagowali na tyle, żeby móc przeszkodzić takim inwestycjom, z których mieszkańcy nie do końca są zadowoleni. Nie słyszałam dzisiaj tego argumentu, który by, bo pan burmistrz nawet go nie dał, oprócz tylko tego pomieszczenia tam mediów w pasie drogowym, nie słyszałam argumentu, który by przemawiał za tym, żeby taka szerokość drogi była. Bo jeśli nie będzie to droga taka przelotowa, nie będzie alternatywą dla Nowopogońskiej, nie będzie, że tak powiem, rozładowywała ruchu z ulicy Wiejskiej czy Mysłowickiej, no to sam argument, że media się tam mają pomieścić i ciepłociąg jest takim argumentem, niezbyt ważnym argumentem, ponieważ to ludzie, którzy tam mieszkają, powinni być zadowoleni z tego, jaka ta droga jest i powinno to być dla nich z korzyścią, ponieważ jest to droga osiedlowa. Mówimy, że tam się buduje osiedla. A proponujemy im drogę 12-metrową, na której ruch będzie, nie będzie ograniczony, bo po co ograniczyć, po co wydawać tyle pieniędzy na 12-metrową drogę, na 6-metrowy pas jezdni, ścieżki rowerowe i jeszcze inne, żeby ograniczać tam potem ruch.
Dziękuję bardzo. Ograniczony
ruch może być na ruchu, na działce troszkę mniejszym. Dziękuję. Jestem za przyjęciem projektu uchwały Komitetu Inicjatywnego.
No i dziękuję bardzo.
Jako wyrażenie stanowiska tej grupy SUOS-ów i tych,
pan pełnomocnik, bardzo proszę, prosił pan o głos.
Dziękuję. Wysoka Rado, będę trzymał się tylko i wyłącznie teraz prawa. Moja krótka wypowiedź będzie dotyczyła rozporządzenia ministra transportu i gospodarki morskiej. Pokazywałem już jeden slajd, była tam tabelka, był cytowany paragraf 15, gdzie jest mowa o szerokości pasa ruchu. Szanowni Państwo, wszyscy chyba usłyszeliśmy, że jest to droga klasy D, czyli droga dojazdowa. Zagłębiając się w ten dokument, możemy sprawdzić, że szerokość pasa ruchu na drodze klasy D poza na terenie zabudowy wynosi albo od 2,25 do 2,5 metra, kiedy jest to droga z dwoma pasami ruchu, czyli wychodzi od 4,5 metra do 5 metrów, nijak 6 nie wyjdzie, albo jest to droga o szerokości od 3 do 3,5 metra, jeśli jest jeden pas i są zapewnione mijanki. Nie wiem, jak tu 6 metrów wyszło projektantowi, bo albo to jest droga lokalna, albo to jest droga dojazdowa i są naruszone te przepisy tego rozporządzenia. Szerokość pasa ruchu określa tabela. Szerokość pasa ruchu na drodze klasy minimalne to są przy innej tabeli. Także to odczytam. Najniższa szerokość w liniach rozgraniczających drogi o przekroju. Tu jest użyte słowo najmniejsza. I faktycznie dla drogi klasy D jest to 10 metrów, czyli może być więcej, może być 12. Tutaj przepis jak najbardziej. Natomiast przy tej tabeli proszę... Może pani sekretarz mnie sprawdzić.
Miało być takie podsumowanie. Bardzo bym prosił, żeby to miało taki charakter, bo chciałbym... to.
Szanowni Państwo, ja tutaj nie chciałbym, żeby... Bo dla mnie to wygląda tak, jakby urząd na siłę chciał uszczęśliwić mieszkańców. To, czy ten ciepłociąg będzie w pasie drogi, czy na ich posesjach. Szanowni Państwo... Z punktu widzenia gminy powinno istotne być to, jaka jest jezdnia, jaki jest chodnik, czy się zmieszczą te sieci, które muszą być w drodze, czyli woda, czyli gaz, czyli teletechnika, czyli prąd. Ciepłociąg, jak widzimy na tej mapie, może być poza, może być wy. Ale pozwólmy mieszkańcom zdecydować, bo to oni będą tam mieszkali i ten ciepłociąg będzie biegł obok nich. Także ja myślę, że skoro zdecydowali się na taki projekt uchwały, to pogodzili się z tym, że ten ciepłociąg będzie właśnie tak biegł i takie uszczęśliwianie ich na siłę moim zdaniem nie jest rozsądne, konieczne. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Zdanie zamykające dyskusję, pan burmistrz.
Tak, proszę państwa, tutaj dużo słyszeliśmy na temat władzy. Proszę państwa, władza to nie jest populizm tani, to nie jest mieszanie ludziom w głowach, tylko to jest odpowiedzialność. I dobrze by było, żeby zarówno pan przewodniczący komitetu, który tak usilnie stara się tutaj, żeby z nami siedzieć w Radzie, jak i pani przewodnicząca, która ma tak wielkie doświadczenie, żeby o tym pamiętali. 20 lat samorządu i niestety żadnego postępu, pani przewodnicząca. Natomiast, proszę państwa, konsultacje były, to udowodniłem tutaj. Natomiast, proszę państwa, też była mowa o wywłaszczeniach. No tak się składa, że mój dom rodzinny, w którym się urodziłem, został zburzony dlatego, że ówczesna władza go zburzyła, wywłaszczyła moją rodzinę i dzisiaj tam jest ulica Kombatantów. I ja jakoś z tego tytułu nie roszczę pretensji, chociaż mógłbym część działki, która została nam zabrana, mógłbym odzyskać. Ona jest dzisiaj własnością gminną, żebyśmy mieli jasność. Mógłbym napisać do gminy, żeby oddała mi mój majątek. Nie robię tego, bo właśnie czuję się odpowiedzialny za to, co robię. Bo pracuję tutaj i w związku z tym, no dziwne by było, gdybym wykorzystywał swoją pozycję do tego, żeby załatwiać swoje prywatne interesy. Natomiast, proszę państwa, ja bym chciał zaapelować do państwa mieszkańców ulicy, czy związanych z ulicą Staropogońską. Otóż trzeba pamiętać o tym, że po pierwsze, my budując drogę, decydując się na te wywłaszczenia, nie decydujemy się na żadne opłaty adiacenckie. Czyli krótko mówiąc, nie obciążamy państwa żadnymi kosztami dodatkowymi, choć do tego mamy prawo.